Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 47 z niedzieli 15 października 2023 roku. Jak zwykle z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie...
Squall, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Squallu. Ja troszeczkę jestem podziębiony jeszcze, bo jak pojechałem na Międzynarodowy Festiwal Komiksu, to mnie złapała grypa konwentowa. I tak cały dzień, jakby, i tak cały tydzień, przepraszam, mnie trzyma i puścić nie chce. To jest takie, wiesz, paskudne, wkurza troszeczkę.
Tak jakby wszyscy wiemy, jak działa Kapitan Katar.
Tak, Kapitan Katar kontratakuje i kontratakował mnie na tyle, że ja dziś wstałem o 14, nie będąc obudzonym.
Wesoło.
No człowieku, jakby tak mnie przeorało, że wiesz, normalnie to ja sobie wstaję 10, jakby jak nawet do późna gdzieś siedzę i zawsze o tej 10 do 10 wstanę. No i wiesz, tak mnie chlapło po prostu i dosłownie trzyma mnie cały tydzień, ale to już z tego wychodzę i dzisiaj brzmię w miarę okej. Okay. Co zresztą nie mogłem rozmawiać specjalnie przez cały tydzień, ktokolwiek do mnie dzwonił, to ja mówiłem, zostawcie wy mnie w spokoju, bo ja jestem zachrypnięty i ogólnie źle brzmię.
A coś tam pisałeś faktycznie, nawet na fejsie widziałem, że się spłakałeś, że cię złapało.
Tak, bo to mnie naprawdę mocno złapało i tak właśnie, ale jeszcze odnośnie tego Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, to on się odbywał w zeszłym tygodniu, we zeszły weekend i była to jak zwykle coroczna impreza, bo to jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, ale tych gier tam jest tyle, co kot napłakał, szczególnie w tym roku, bo festiwal odbywał się w tym samym czasie, co PGA.
Co, jeszcze chyba był w tym samym czasie chyba festiwal w Essen, jeśli się nie mylę?
Tak, dokładnie, w tym samym czasie było Essen, wszystko było w tym samym czasie, więc w tym roku ten Festiwal Komiksu był biedny, autentycznie. Jeszcze był jakby rozwiedziony z tym, co się zazwyczaj w Łodzi w tym samym czasie dzieje i nie było festiwalu świateł, które to zazwyczaj są w tym samym czasie. Odbyły się tydzień wcześniej jakoś. No i tak więc było tak trochę słabo. Nawet goście byli w tym roku słabi. Panele były tak naprawdę bardzo średnie. W porównaniu na przykład do takiego festiwalu fantastycznego, czyli tego wrocławskiego festiwalu fantastyki.
Na którym byliśmy zresztą obaj.
Tak. No to tutaj trzeba było zapłacić za bilet na wejście na halę, gdzie główne co się odbywało to właśnie wystawcy.
Aha, czyli płaciłeś bilet za to, żeby móc sobie pójść coś kupić, to trochę słabo.
Tak dokładnie, wiesz, jakby mi to trochę jakby ten wrocławski konwent trochę otworzył oczy, bo część z wystawców też z tego Wrocławia tam była tutaj, na przykład ludzie od koszulek, takich fajnych, fantastycznych. Mhm. I wiesz, tutaj w sumie płacisz za to, panele są średnie, i płacisz za to, żeby wejść na halę po to, żeby zakupić sobie parę komiksów.
To trochę słabo, tak szczerze
trochę
mówiąc.
Trochę słabo, ale co prawda masz wszystkich największych wydawców komiksów w Polsce i można kupić parę rzeczy, których nie możesz kupić nigdzie indziej. Czyli na przykład specjalny festiwalowy Funky Kowal numerowany, których jest tylko 300 egzemplarzy i którego na przykład nie kupisz nigdzie indziej, co nie? Tylko i wyłącznie na festiwalu.
Znaczy, to brzmi fajnie i tak dalej, wiesz, fajnie jest mieć wybór w komiksach i tak dalej, ale mnie chyba prywatnie, personalnie właśnie festiwale czy konwenty pokroju Dni Fantastyki chyba trochę mnie za bardzo rozpieściły w kwestii programu po prostu.
Tak, tym bardziej, że ten program tam jest lepszy najzwyczajniej w świecie, jest bardziej zróżnicowany i w tym roku, wiesz, to jest o tyle fajnie jest, jeżeli na przykład na MFK jest w Łodzi na przykład więcej ciekawych gości, co nie? Bo były takie lata, gdzie był Jim Lee, gdzie...
Tak, pamiętam.
Tak, gdzie było po prostu naprawdę dużo takich gości, którzy byli uznani, a w tym roku było bodajże trzech jakichś gości, którzy byli bardziej tacy znani i tak poza tym to słabo. Więc ten rok, jakby festiwal to wyszedł mocno średnio. Najfajniejszą rzeczą, która działa się w tym samym czasie, co był festiwal w Łodzi, była wystawa po prostu Rosyńskiego, czyli można było
Torgal?
Zobaczyć... Tak, Torgale i nie tylko. Można było po prostu zobaczyć jego różnego rodzaju prace w oryginale, w oryginalnym dużym formacie, jego płótna okładkowe i tak dalej i tym podobne.
Tylko, nie widziałem, że... widziałem te prace Rosińskiego na Dnie Fantastyki we Wrocku przed pandemią, bo był któregoś
no,
roku.
No, też fajnie. No to wiesz, ale to jest osobna wystawa, która dzisiaj po prostu w ramach festiwalu, za którą trzeba dodatkowo zapłacić bilet.
Tak, bo oni sobie liczą dodatkowo, jak chcesz sobie wejść, zobaczyć te rzeczy od Rosińskiego, to trzeba dodatkowo zapłacić, to nie wchodzi w cenę biletu, to jest dodatkowa atrakcja płatna.
Tak, to wiesz, jeśli to się dzieje w innym miejscu, bo to się dzieje w Centrum Komiksu, które tam w sumie okazuje się, że nie będzie gościło nigdy festiwalu, tylko on zawsze jest przypisany do Atlas Areny, powiedzmy to tak, bo tam było wytłumaczenie tam organizatorów i najzwyczajniej w świecie tak to będzie teraz wyglądało. Tyle na temat komiksu. No to przechodzimy do biblioteki, jeżeli tak powiem, pozwolisz.
Proszę.
Ty masz jakiegoś Ghost Ridera od Muchy Comics?
Tak, bo Mucha w tym miesiącu, na początku października, no może nie tak na początku, chociaż jakoś niedawno, parę dni temu, no, wydała Ghost Ridera, to znaczy komiks, który się nazywa Ghost Rider Danny Ketch, i to jest zbitka komiksów, które były wydane końcówką lat 80. i początkiem lat 90.
No właśnie myślałem, że takie coś starszego raczej.
Tak, i tutaj nie mamy Johnny'ego Blaze'a, tylko właśnie jak nam sugeruje tytuł, tu mamy Danny'ego Ketcha, czyli nie tego Ridera, który zasuwał na Chopperze, czy jak ktoś sobie woli na Harley'u, tylko na ścigaczu takim piekielnym. No i co mogę powiedzieć, ja tutaj nie za bardzo będę narzekał, bo nie ma na co, bo Mucha jak zwykle, jak już się oferuje i zapowiada, że coś zrobią, to robią to porządnie i na poziomie. Tak samo jest tutaj, to jest przepięknie wydany komiks, który po prostu czyta się fajnie, tylko może pod takim warunkiem, że jesteście przyzwyczajeni do klasycznych opowieści komiksowych.
No wiadomo.
Wiadomo, jak się czyta obecnie opowieści sprzed 30 lat, to trochę jest inaczej niż obecnie, bo wtedy mieliśmy absolutnie każdy kadr był zawalony po prostu dymkami i tej treści było znacznie więcej niż jest teraz. Teraz mamy trochę więcej tej popisówki graficznej niż kiedyś. Kiedyś się skupiono trochę bardziej na przekazie, jeśli mogę tak powiedzieć. Myślę, że to też się tak fajnie zgrywa z tym takim halloweenowym akcentem października, gdzie dużo jest takich potworzastych rzeczy horrorowych. Także ten Ghost Rider bardzo fajnie się wpisuje. Nie jest to rzecz...
Fajne, ma takie w sumie stonowane kolory, jak patrzę na te plansze.
Tak, tak, dokładnie, bo mimo tego, że to jest Ghost Rider, czyli on jest kojarzony oczywiście z płomieniami i ogniem i tak dalej, to mimo wszystko te kolory są takie... Nie chcę powiedzieć, że wyblakłe, bo może to nie jest to słowo, którego szukam. Raczej one są takie... utemperowane, no i nie jest to tani komiks przy okazji, ale uważam, że w dalszym ciągu jest warte swojej ceny.
Wiesz, bo problem polega na tym, ja wolę jak są takie bardziej stonowane, bo pamiętajmy, że te stare wydania, one dzisiaj są często drukowane na papierze jakimś
papierze
tam...
kredowym.
Tak, a one oryginalnie były, wiesz, drukowane na...
Na papierze, którego jakość była podobna do papieru toaletowego, normalnie.
To był papier taki sam jak gazetowy.
No tak, straszny był po prostu.
Tak, ale wiesz, ale jednocześnie prezentacje koloru na tym papierze gazetowym, one były zawsze takie przytłumione, nawet jak je tak drukowałeś, bardzo nasycone. Jak bierze się po prostu te kolory takie tradycyjne z tego, jak one były niby opisane w tych plikach, to one będą takie właśnie przesycone, mocne. W przypadku, kiedy drukujesz je właśnie na...
Ten papier kredowy po prostu powoduje, że to jest trochę bardziej...
nasycone zazwyczaj.
I krzykliwe, to... świecące, błyszczące i tak dalej.
To wygląda po prostu zazwyczaj gorzej niż normalnie, co nie? Bo to nie jest drukowane w taki sposób, jak planował ten ktoś, kto to był, jakby planował. I najzwyczajniej w świecie ja wolę, jak to jest tak zrobione właśnie, jak ktoś bierze pod uwagę, jak to powinno być zrobione, jak to powinno być wydrukowane, te kolory są trochę przytłumione, żeby bardziej odpowiadały temu, jak to wyglądało w rzeczywistości w przeszłości. Więc to jest dobra decyzja zazwyczaj. No i ogólnie wiesz, no, ja mam parę takich starszych komiksów gdzieś tam z Mega Marvela, z Ghost Riderem bodajże jeden tomik.
No tak, bo ten Rider też był u nas wydany w ramach Mega Marvela kupę lat temu.
Tak, i wiesz, mi się to czyta, jakby ja to z jakąś nostalgią tam traktuję, no ale no jakby cieszy mnie zawsze, jeżeli u nas w Polsce są wydawane rzeczy i wyglądają w miarę dobrze. Tym bardziej, że tak jak już rozmawialiśmy, jakość wydań w Polsce jest ogólnie raczej dobra.
Tak, a Mucha jest zawsze na szczycie tej topki u mnie pod względem wydań, bo oni zawsze wydają wszystko w twardych oprawach. Ja sobie nie przypominam, żeby Mucha wydała coś innego, w ogóle cokolwiek w jakiejś innej oprawie niż twarde na przykład.
Tak, ja z kolei będąc na tych Dniach Fantastyki to dorwałem Nieśmiertelnego Hulka.
No, masz na myśli mówiąc Festiwal Komiksu.
Tak, tak, przepraszam, na Dniach Fantastyki. Festiwal Komiksu, przepraszam, na Festiwalu Komiksu jak byłem, to dorwałem Nieśmiertelnego Hulka i teraz to czytam.
To chyba Al Ewing to pisał, nie?
Mhm. I jest to taki, wiesz, komiks, który jest taki mocno, ma dużo horroru cielestego.
Tak, tak, ja wiem, bo...
To, dalej to jest super bohaterski komiks w wielu przypadkach, ale jeżeli chodzi o designy potworów i jakby horror taki właśnie body horror, to tam jest tego sporo i to naprawdę dobrze wygląda.
Tak, plus ten komiks, w sensie cała historia jest bardzo psychologiczno-socjologiczna, jeśli mogę tak,
tak
powiedzieć.
Tak, i możesz to w ogóle zacząć czytać niż wcześniej z Hulka w rzeczywistości.
To prawda.
Bo cały jakby początek streszcza ci właściwie wszystko, co musisz wiedzieć w tym komiksie i tam jakby te rzeczy są też przywoływane przez różnego rodzaju czarno-białe, nieczarno-białe kadry i wspominki, więc... Jeżeli nie czytałeś Hulka, to jest jeden taki z momentów, gdzie można to zacząć i nie będzie to problemem, moim zdaniem.
Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest jeden z najlepszych ogólnie komiksowych ranów ostatnich lat dotyczących kogokolwiek, tak szczerze mówiąc, bo Ewing tutaj zrobił naprawdę dobrą robotę i zrobił taką fajną psychoanalizę i Bannera i Hulka jako dwóch postaci siedzących w jednym ciele. Ja to czytałem w oryginale, kiedy to wychodziło jeszcze cyfrowo, wiesz, w zeszytach po prostu,
to
nie?
To chyba w 2016 jakoś zaczęło wchodzić, tak? Jakoś tak.
Chyba jakoś tak, czy nawet trochę później, a może nie, wydaje mi się, że
w 2018?
18, tak.
Bo to już od jakiegoś czasu u nas to dopiero teraz, jakby wiadomo, z lekkim opóźnieniem są już 3 tomy dostępne. Z tego, co kojarzę, tyle było na stoisku tam Egmontu w tym roku. Ja stwierdziłem, a to jak już jestem... to nie będę zamawiał gdzieś przez internet, tylko sobie te rzeczy od Egmontu, które zalegają mi gdzieś tam, które chciałbym dokupić, to kupię teraz. Więc zacząłem to, na razie jestem po pierwszym tomie, jest bardzo fajny. Jest to jakby, no to jest nowoczesny komiks, to nie jest to jakiś starość w rzeczywistości, więc...
To znaczy, to jest nowoczesny komiks udający klasykę tak naprawdę.
Tak. I tam są też chyba Alexa Rossa okładki w tym zrobione.
Tak. Albo przynajmniej bardzo są podobne do stylu Alexa Rossa.
Mi się wydaje właśnie, że to był Alex Ross.
Ale mi się tak wydaje, że to jest Ross, ale nie chcę sobie dać ręki uciąć w tym wypadku.
Więc jest tutaj sporo dobrego. Ja to polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany Hulkiem, bo tutaj sporo jest po prostu takiego świeżego podejścia. I może tyle, jeżeli chodzi o komiksy. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania.
Nie, no co prawda jeszcze Mucha wydała u nas drugi tom Ecstatics, ale ja nie jestem wielkim fanem teamu Ecstatics, bo to jest taka 10. odnoga X-Menów
X-Force.
I X-Force'u, wszystkiego co ma X tak naprawdę. I to jest taka bardzo niestandardowa grupa, to znaczy te komiksy są bardzo spoko, one są naprawdę fantastyczne, się świetnie czyta, tylko ja po prostu nie jestem fanem tej formacji, ona mnie absolutnie w ogóle nie interesuje.
No swego czasu u nas też właśnie Mucha wydawało te... X-Force'y.
Tak, ale X-Force'y to były super. Mam je na półce wszystkie.
Ja mam 2 tomy te z tego, bo ja dostałem do recenzji. Pierwszy był taki sobie, bo w sumie był, z tego co pamiętam, taki coś w rodzaju ongoing, który gdzieś był w trakcie po prostu działania się i dostawałeś masę rzeczy bez wytłumaczenia, ale drugi już był dużo lepszy.
To było 7 tych tomów, jeśli się nie mylę.
Okej, wiesz co, w sumie nie wiem, czy sobie tego nie dokupię, bo ten drugi już bardzo fajny był. Tak, i one były wszystkie takie różowe w ogóle.
Tak, dokładnie.
Przejdźmy może na salę kinową. Zakończyła nam się Ahsoka. To już 2 tygodnie temu w sumie.
No tak, zakończyła się, więc możemy skończyć ten temat tak naprawdę.
Jak ty się czujesz z tym finałem?
To znaczy, jak mam to powiedzieć?
No bo ja jestem taki trochę zmieszany. Z jednej strony...
Ja też.
Okej, a z drugiej strony, no w sumie ten plan Trona nie był jakiś wyjątkowo dobry.
To znaczy, powiem ci tak, ja mam wywalony na cały ten hejt, który się wylał na ten serial, czy jakieś tam negatywne recenzje, bo to mnie niekoniecznie interesuje, bo ja się bardzo dobrze na tym serial bawiłem, ja Stan ma swoje mankamenty i problemy i tak dalej, ale mnie po prostu absolutnie kupił vibe Rebels, tylko w wersji aktorskiej tutaj. Bo to było takie tym głównym motywem, który mnie przekonał do tego i sprzedał mi ten serial. Bo nie wiem, spowodował, że go kupiłem. Czy to, że dostaliśmy Haydena Christensena jako Anakina z okresu Wojen Klonów.
Najlepsza rzecz w ogóle w tym serialu.
Tak, w ogóle to też fajnie pokazuje, jak Christensen trochę dojrzał jako aktor. Wiesz, ja nie chcę mówić, że nagle z niego się zrobił się oscarowy aktor. Czy coś, bo nie, ale na pewno widać o wiele większą dojrzałość.
Wiesz co, z nim to nie był problem nawet z aktorstwem jego, tylko...
Tam był głupi scenariusz przede wszystkim.
Wiesz, tam dialogi przede wszystkim leżały w starych filmach. Czyli w tej prequelowej trylogii największy problem był taki, że Nikt nie poprawił dialogów Lucasa, a Lucas nie potrafi dobrych dialogów pisać.
No to jest fakt. W każdym razie, więc tutaj ten Anakin zagrał mi dobrze. Tam pomijam, że było go tyle, ile było.
Wiesz, miałeś dobrych aktorów przede wszystkim tutaj.
Tak, Ray Stevenson był świetny tak. I jest mi absolutnie żal, że on nie wróci. Nawet jeśli nie w drugim sezonie, to nie wróci w kolejnych produkcjach, bo on ten wątek będzie miał urwany po prostu.
On miał tak mało materiału tam w rzeczywistości. Ale miał po prostu prezencję niesamowitą.
Tak.
I z tym, co miał, potrafił zrobić naprawdę dużo. Miał tak, w rzeczywistości prawda. Nawet aktor, który gra Trona tutaj, czyli Mikkelsen, on też jakby, jeżeli chodzi o aktorstwo, to sobie radzi niesamowicie dobrze.
Owszem, owszem.
Z drugiej strony masz trochę drewno w postaci aktorki, która gra Herę, czy aktorki, która gra...
To znaczy Mary, bo ona się nazywa Mary Elizabeth Winstead. Ja się trochę nie zgodzę, bo może powiemy tak, ona może nie ma jakiejś wielce rozbudowanej filmografii, ale też młodą jakąś rozpoczynającą karierę aktorką nie jest. No, zagrała to, co miała do zagrania i już.
No ale tutaj tak średnio, to jest tak średnio ona działa. Podobnie jak aktorka, która gra Sabine.
No Sabine nie działa w tym serialu, ale to już powiedzieliśmy dlaczego wielokrotnie, tak. Bo ona stoi w miejscu mając cały czas 15 lat.
Wiesz, i ogólnie to jest taki serial, który ma problemy moim zdaniem scenariuszowe, kiedy vibe ma dobry. Kiedy vibe czuje, widać zdecydowanie, wiadomo jakby... Feloni to jakby zna się trochę jednak na Star Warsach, co nie?
Znaczy on bardzo ładnie nostalgia baituje. To tak. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko i to fajnie działa.
Ale jeżeli chodzi o scenariusz, to ten scenariusz jest bardzo średni.
To prawda. Może powiedzmy w ogóle, znaczy już mówiliśmy wcześniej, że tutaj to się zajebiście wolno rozwija wszystko tak naprawdę.
Tak, masz mało odcinków, to idzie wolno i... Ostatecznie gna na złamanie karku, żeby to zakończyć.
Tak, bo ostatnie dwa odcinki to jest po prostu na speedzie, żeby tylko zdążyć, a koniec końców tak naprawdę nie kończymy niczego, no bo mamy to, co wiemy, że się zdarzy już od samego początku, bo wiemy, że Ezra wróci, wiemy, że wróci Tron i jak ten Tron wróci, to zaraz będzie jakaś inba i się coś będzie odstawiać. Poza tym już Filoni zaspoilerował, że ten cały Mandoverse, którego się tam ładuje Ahsoka i tak dalej, będzie miał film, który zakończy ten wątek z Tronem i rozpocznie ten First Order, który znamy z kolejnych filmów. Czy jakoś tam pokaże, jak ten First Order się rozpocznie. Ja nie jestem jakimś człowiekiem, który jest chory na spoilery, ale trochę mnie boli takie mówienie takich rzeczy, bo ja już wiem, czego mogę się spodziewać dalej po prostu. To mnie chyba przeszkadza przede wszystkim.
No tak, i powiem, ogólnie wiesz, jakby problem ja mam taki, że sposób, w jaki pokazano tutaj Trona, to on nie wychodzi na jakiegoś super... przerażającego, ani inteligentnego, ale ani przerażającego złoczyńcę, który jest w stanie zakłócić, zagrozić Republice. Chociaż wiesz, no, problem jest taki, że Republika jest maksymalnie jako niekompetentny twór pokazana.
No tak.
Więc on sam w sobie nie wydaje się jakiś straszny. On jest straszniejszy w tych animacjach, gdzie on ma więcej odcinków na to, żeby pokazać swój jakiś tam, swoją jakąś inteligencję. Tutaj dosłownie...
Bo tam chociaż była, tu miał ile? Dwa odcinki? Dwa
tu masz
i pół
dwa
odcinka.
Odcinki i on w rzeczywistości z trzema osobami sobie nie może poradzić.
No, a tam jest mój ulubiony cytat z tego serialu. Jak wiesz, oni tam się tłukli, w sensie Ezra, Sabine i Ahsoka tłukli się z tymi stormtrooperami i jakąś tam część wytłukli. Po czym Tron rozmawia z tymi wiedźmami z Datomiry i one tam mówią, no, że tam mu ten plan nie wypalił i tak dalej. Po czym on strzela tym tekstem. No to ten, oni wygrali bitwę, ale my wygramy wojnę w dalszej perspektywie. Mówię, to zajebisty strateg z ciebie, koleś, naprawdę. Ekstra wyszło.
No, osiągnął to, co chciał, ale
no.
Kwestia jest taka, że nie mierzy się, nie wygląda na jakiegoś super stratega, na super mądrego człowieka. Po prostu nie działa to do końca. I to jest wina scenariusza, który jest po prostu, wiesz, słaby. No, mógł równie dobrze zostawić... krążownik na planecie, przenieść się na ten pierścień, co nie? I one mogły wejść na ten i on mógł na przykład wysadzić krążownik.
No tak.
I to by było dużo bardziej, wiesz, plan, jakby zrobiłem was w bambuko, żegnajcie, co nie?
No ale wiesz, no pewnie Filoni chciał pokazać, jak postaci po tych 8 latach dojrzały i chciał pokazać, jak walczą, no i spoko, i pokazał, i okej, no.
No wiesz, no Sabine tutaj ma taki rozwój postaci, że z minuty na minutę potrafi korzystać z mocy, no.
Trochę tak, trochę mnie to też mnie zdziwiło, że ona na końcu zaczyna na przykład Ezreb Kadziak, jak wiesz, skacze po tych platformach jak w Mario normalnie.
No, 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 no,
dosłownie,
no, no.
Nie? I żeby nie było, nie przeszkadza mi to jakoś mocno, tylko nagle wiesz, mamy przez 7 odcinków mówione, że ona nie jest w tym za dobra. Po czym oczywiście nagle mamy magiczne odkrycie w sobie jakiegoś tam potencjału i dobra, lecimy na pełnej. Ja trochę nie kupuję takich rzeczy po prostu.
To jest po prostu słabe. To nigdy nie wychodzi, nigdy nie wygląda dobrze. Co prawda niby podbudowanie miałeś do tego przez cały serial, ale podbudowanie było takie, że ona po prostu nie potrafi. I za każdym razem po prostu wracała do rzeczy mandaloriańskich, które działały lepiej. No i teraz mamy znowu takie rozdzielenie, bo część zostaje tu, część leci tam. I teraz pytanie, czy drugi sezon Ahsoki nie będzie miał po prostu...
Ale ja nie wiem, czy w ogóle drugi sezon będzie, tak szczerze mówiąc.
Mi się wydaje, że było potwierdzone, że drugi sezon będzie.
Nie wiem, no dobra, załóżmy, że jest. No, ja nie mam pojęcia, ale na razie się nie wypowiadam, że będzie. Jak będzie, to będzie, jak nie, no to wcisną to w ten wątki gdzieś indziej po prostu.
No ale znowu masz rozdzielenie jakby postaci i teraz będziesz miał cały ten wątek, o co chodziło z tą drugą galaktyką. No powiedzmy, no tak.
Ja już mówiłem ci wcześniej, że w tych serialowych Gwiezdnych Wojnach to tą główną rzeczą, która najbardziej mnie boli, że to wszystko jest mega lokalne, bo dostajemy albo Tatooine, albo dostajemy jeszcze jakieś tam dwie inne planety na krzyż typu Coruscant, a jak już pojawia się coś interesującego, to pojawia się na odcinek i potem nagle magicznie zapominamy, że to w ogóle istnieje.
Ogólnie wszystko jest mega połączone. Jak nie oglądasz Rebels, to w ogóle nie będziesz wiedział, o co chodzi.
No tak, to też
w rzeczywistości... Tutaj się pojawiają postacie, które pewnie będą w jakimś innym serialu jeszcze wykorzystane, więc znowu będzie takie, wiesz, no tutaj zaczęliśmy w rzeczywistości ten serial, co nie? I obejrzyj to, żeby zacząć oglądać ten drugi serial, co jest takim Marvelowym trochę podejściem, które moim zdaniem trochę nie działa, bo ja wolałem jednak na przykład podejście z Mandaloriana, gdzie najzwyczajniej w świecie mieliśmy coś nowego, gdzie zupełnie nowe wątki, nowi bohaterowie byli.
Ale wiesz, to jest argument, który też nie będzie ci działał, bo wystarczy, że nawet jak weźmiesz postać, której nikt nie zna i jest kompletnie nowa, to na koniec końców i tak się w tym uniwersum natknie na kogoś, kogo zna.
Okej, ale to nie musi być, wiesz, wszystko idealnie połączone tak, że ja cameo szanuję, co nie, jak jest raz czy dwa, ale nie główne wątki, które wszystko się, wiesz, łączy w jedno w drugie. Za dużo łączonego uniwersum.
No ale Filoni lubi i no wiem, może na tym skończmy.
Tak, to tyle masz, jeżeli chodzi o Ahsokę, czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
To znaczy, ja powiedziałem, że jedyne, co mnie boli, to przede wszystkim gdzieś tam potencjał, który został trochę mimo wszystko zmarnowany, bo na przykład, tak jak powiedziałem, mieliśmy tego Raya Stevensona, no wiadomo, nikt nie umiera z własnej woli, a wyszło jak wyszło, ale na przykład jego postać no, raczej nie wróci i raczej nie wydaje mi się, żeby go w CGI odnawiali też.
Ale mogą też kogoś innego skastować w to miejsce.
No oczywiście, że mogą wziąć do jego roli inną postać, znaczy innego aktora oczywiście. Ale wiesz, trochę jednak boli, kiedy widzisz aktora, który wiesz, że nie wróci, a jego wątek kończy się na tym, że wchodzi na pagórek i patrzy na krajobraz. No. Masz takie, to fajne.
Dużo
nie
zrobił, co nie? Tylko dużo tylko parę zdań powiedział.
No właśnie.
Tak, dobra, to ja przejdę do... Continental, The Continental, serialu.
Tak, to już któryś odcinek z kolei.
To są tylko 3 odcinki całości.
A, czyli to już całość jest chyba, tak?
Tak, to jest... Każdy odcinek ma jakieś 1,5 godziny, godzinę 20, godzinę 30.
To długo.
Długie te odcinki w sumie nie łączą się w jakąś fajną taką całość. Ostatni jest i tak najlepszy z tego wszystkiego, bo najwięcej walk. Chociaż najgorsze jest to, niby ma najwięcej freaków, a ci te freaky giną, tak wiesz, ci zabójcy giną tak 5 minut najczęściej. W sumie cały serial ma parę tylko takich zabójców, którzy są bliźniakami, co nie? Babka i facet, z którym jeden wygląda jak Kopernik, dosłownie. I w sumie cały serial ma tylko tą parę zabójców, którzy są tacy faktycznie jak z Johna Wicka. A tak to trochę nudą wieje. Ogólnie uważam, że to jest niepotrzebny serial.
No to tak właśnie myślałem.
Można to minąć i nic nie stracicie. Nie ma specjalnie pomysłu na to. Jest przede wszystkim... Te 1,5 godziny odcinki nie działają, moim zdaniem. Trzeba było zrobić z tego raczej bardziej rozbudowany, większy serial z dużą, większą jakąś ilością postaci, które miałyby sens, które by się wiązały w ogóle z tym uniwersum Mika, a tutaj dosłownie prawie nic. Ogólnie nie polecam, trochę taki zmarnowany potencjał i w ogóle niepotrzebne, powiem tak. Postać Winstona to mnie tak troszeczkę ziębi kompletnie. Powiem szczerze.
No to tak jak podejrzewałem.
Jego przeszłość w ogóle nie jest interesująca w rzeczywistości. i nie jest to aż tak ważne, żeby spędzać nad tym z jakieś 5, czekaj, 3 razy 1,5 godziny, no. To masz 3 i tutaj masz 4,5 godziny.
No na pewno bym nie spędził tyle czasu na tym serialu.
Nie warto, nie polecam. Ogólnie. Tyle bym ty to podsumował. Nie ma co szczębić na to języka. Oglądałem też w zeszłym tygodniu taki film ze Stanhamem...
Z Jasonem Stathamem.
Z Stathamem, tak. Jeden gniewny człowiek.
Tak,
to jest,
znam.
Z Guya Ritchiego film.
No widać z daleka, że to jest film Guya Ritchiego.
Tak, jest w ogóle bardzo fajny film akcji. W sumie taki akcji z lekką tajemnicą, co nigdzie
nie
tam...
Ja bym nawet powiedział, że to jest jak na Ritchiego, ten film jest turbo mroczny, naprawdę.
Jest, ale ogólnie jest zarąbisty film. Jakby nie jest to wiadomo jakby kino z górszy, z jakiejś tam najwyższej półki, że this is cinema, musisz to obejrzeć i tak
dalej.
Poza
tym, nie okłamujmy się, ale jak widzisz, że w głównej obsadzie, w głównej roli jest Jason Statham, to wiesz, czego się spodziewać.
No tak, ale wiesz co, jest to bardzo fajny film akcji, który się ogląda bardzo dobrze, który ma fajną fabułę, który moim zdaniem jest warty...
Znaczy, no po prostu wyłączasz mózg i patrzysz, jak Statham obija mordy kolejno każdemu, kto mu tam podchodzi.
Wiesz, to nawet nie do końca, bo on jest nawet inteligentnie napisany. Co nie? Bo masz w tym filmie po prostu takiego gangstera, któremu zabijają syna i on nie potrafi znaleźć tej ekipy, która zabiła jego syna i jakby idzie incognito i później morduje ludzi, którzy zabili jego syna.
No tak.
Tylko nie masz tego od początku powiedzianego, tylko tak coś jest na rzeczy, co nie? Polecam, to jest film, który był bodajże, ja go znalazłem na Amazonie ostatnio.
Tak, ja też go oglądałem na Amazonie, zgadza się.
Tak, więc on jest tam dostępny i jak potrzebujecie dobry film akcji, to jest dobre do obejrzenia.
To ja już ci mówię w takim wypadku, co będziemy oglądać na przyszły tydzień, bo na Disney Plus dostępny jest już The Meg 2 z Jasonem Stathamem.
A ja właśnie to oglądałem, czyli to zostawiamy na przyszły tydzień.
Na przyszły tydzień ja sobie obejrzę to w tym tygodniu.
Okej, dobra, bo ja to oglądałem i też mam parę słów na ten temat. Za to nadrobię jedynkę, bo oglądałem to będąc w Łodzi po prostu ze znajomymi. I po prostu było tak, że obejrzeliśmy Meg i Indiana Jonesa nowego. I Indiana Jones...
A ten Indiana Jones to gdzieś już jest gotowy? Jezu, dostępny?
On chyba jest jako WOD dostępny.
A, na WODzie. Dobra, to nieważne.
I my go obejrzeliśmy, ale on jest... Tak, nie jest tak zły, jak ja bym się spodziewał.
O, no, mi się podobał. Ja powiem tak, mnie się ten film podobał.
To jest dużo lepszy film, niż ja myślałem, że to będzie film. Ale to do starych Indianów Jonesów to jest jak pięść do nosa. To nie ma w ogóle jakby... do skoku.
Znaczy, no okej, okay, wiemy o
tak,
tym.
Tak, to jest lepsze niż Crystal Skull, to mogę tyle powiedzieć.
Tak jakby to ciężko było tego nie przeskoczyć.
Ale z drugiej strony to tutaj jest za stary już najzwyczajniej w świecie Ford.
Harrison Ford, no tak.
Tak, Harrison Ford jest dużo za stary i to czuć. Jedyne co mi się tak naprawdę podobało, to pierwsze 20 minut.
To znaczy chodzi ci o sekwencję, kiedy był odmłodzony Ford. No okej, rozumiem.
Ta sekwencja była naprawdę dobra. Ja bym chęcią obejrzał cały taki film, ale to jest inna sprawa. Ogólnie średnio działa też główny artefakt, bo go dostajemy na samym początku i nie ma właściwie polowania takiego dużego na ten artefakt.
No niby nie, ale tak naprawdę to jest.
Jest na drugą część, ale tak jest i nie ma, i ogólnie to cały film to jest tak, cały film to są jeden wielki pościg.
Trochę tak, ale uważam z drugiej strony, że to jest film, który w bardzo ładny sposób żegna się z postacią Indiana Jonesa. I teraz ewentualnie co możemy dostać, to jest to, że już nikt nigdy nie wróci tej postaci nam i ona sobie odejdzie.
Ja mam nadzieję, że nie ma. Ja mam nadzieję, że tak, bo już nie ma sensu autentycznie męczyć Harrisona Forda, ani męczyć w rzeczywistości tej marki.
Nie no, Ford już nie wróci, ale ewentualnie za x lat ktoś padnie na pomysł, że dawajcie, zrobimy film o młodym Indianie Jonesie na przykład, nie?
No ale tutaj musiałbyś mieć zupełnie nową obsadę i zupełnie
no tak.
Wszystko zmienić.
Więc ja nie wiem, czy no, nie wiem, tak czy jest chętnie sens. Poszliby na Indiana Jonesa bez Forda.
Nie wiem, czy jest sens i powiem szczerze, no dla mnie najlepszym zakończeniem była po prostu ostatnia krucjata, gdzie po prostu cały zespół odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. I przywracanie tutaj tej postaci jest no już niepotrzebne. Ten film nie czuje, żeby on był potrzebny.
Ale no, tak czy siak uważam, że Artefakt Przeznaczenia był bardzo w porządku. Nie był najlepszy, na pewno nie był najgorszy.
Był taki średni, był taki mocno średni.
Nie byłem
specjalnie zły na ten film, ale też nie byłem specjalnie jakoś nim zachwycony. To było takie, trochę się nudziłem miejscami, bo to jest film długi i masz jednak głównego bohatera, który tu już jest po 80. Jest, i wiesz, fakt tego, że no, Indiana Jones jest, odchodzi na emeryturę w wieku 80 lat z uniwersytetu, to był jedyny realistyczny element tego filmu, powiedzmy to tak, bo takich starych profesorów to ja nieraz widziałem.
No tak.
I ogólnie tak trochę niepotrzebnie, nie dziwi mnie, że ten film też jakiejś furory nie zrobił. No i może na tym skończmy. Przejdźmy do Lokiego.
Tak, bo Loki się zaczął, ma już dwa odcinki ze sobą, jeszcze cztery przed nami, drugi sezon w sensie. Marvel może wstawać z kolan powoli.
Zobaczymy. Ja powiem, na razie to jest problem znowu taki, że to ma tylko 6 odcinków, gdzie ja wolałbym, żeby to miało więcej, no.
Ale od pierwszego już się coś dzieje. No i tutaj nie ma stania i patrzenia na siebie i mówienia.
Z drugiej strony to tak leci na łeb, na szyję. Drugi odcinek to jest tak, jakbym oglądał finał sezonu. Bo jest koniec świata w drugim odcinku.
Trochę tak, ale ja nie wiem, czy oni sobie... Ale teraz patrz, narzekasz dosłownie na to, co chciałeś, żeby się zmieniło po sezonie pierwszym. Pamiętam, jak mówiłeś, że przy pierwszym nic się nie działo.
Ale ja wolałbym, żeby pierwszy miał więcej odcinków takich w rodzaju ja chodzę z Mobiusem i badam coś. Bo najfajniejszy moment to jest to, kiedy on właśnie ma... Masz buddy cop comedy, masz dwie postacie, które łażą po różnych światach, w rzeczywistości kminią różne rzeczy, co nie?
No to trochę tak teraz tutaj się dzieje właśnie.
Jak rozwiązać problem? Tak, ale tego w pierwszym sezonie było bardzo mało i ja mam wrażenie, że przez ilość odcinków to samo będzie tutaj.
Wydaje mi się, że nie, bo myślę, że Marvel zaczął trochę słuchać ludzi, w sensie fanów pod tym względem i w pierwszym odcinku dostaliśmy znacznie więcej Mobiusa niż w poprzednich sezonach, w kwestii danego odcinka na przykład. Sylwii wraca w drugim odcinku, wiadomo, że nie było jej tyle, bo dopiero co wróciła, ale myślę, że już zaznaczono, że ona w tym sezonie będzie miała jeszcze ważniejszą rolę niż miała ostatnio na
Wiesz,
przykład.
Najfajniejszy moment w tych pierwszych dwóch odcinkach to było w momencie, kiedy Mobius się wkurzył, dał w ryj X5, i później siedzieli przy...
Tak, to prawda.
I później siedzieli przy placku, tak, i gadali ze sobą.
Super była to scena. Fantastyczna.
I wiesz, w rzeczywistości te interakcje między właśnie Mobiusem a Lokim to były najlepsze, jedne z najlepszych scen w poprzednim sezonie. Podobnie jest tutaj.
Ja bym się do tego dorzucił, że oprócz tej sceny z plackiem, gdzie oni stoją i rozmawiają, to drugą taką fantastyczną sceną była to, jak na podwórku przy... No, na parkingu przy Maku Loki i Sylwii ze sobą rozmawiają. Jego natrzymał burgera i kole. Fantastyczna scena. Oni po prostu z całymi gadają.
Ogólnie ja bym wolał, żeby to był taki ongoing comics, co nie?
No, ale to ma być. Do tego zaraz przejdziemy zresztą.
Wiesz, sezonowo, tak jak kurde stare seriale były. Oglądałeś ileś tam odcinków, one nie wszystkie były idealnie połączone. Czasami miałeś odcinki, które były najzwyczajniej wolniejsze, zajmowały się inną tematyką niż ten główny wątek.
W sensie, ty byś po prostu chciał, żeby to było sprawa tygodnia.
Może nawet
było
tak.
Kiedyś.
Może
żeby
nawet
było
tak.
20 odcinków w sezonie. Ja bym nie chciał takiej ilości odcinków.
Wiesz co, może nie 20, ale troszeczkę rozluźnić to. Bo moim zdaniem te 6-odcinkowe, to zresztą widać nawet w przypadku Ahsoki, gdzie oni próbowali tego typu zrobić rzeczy, ale to powoduje, że ten po prostu tempo tego serialu jest dziwne i nagle masz takie przyspieszenia, że musisz zrobić coś w dwa odcinki. Co nie, albo w jeden odcinek.
To znaczy kwadrat. Ja myślę, że to jest do zrobienia. Myślę, że to jest nawet to, w co oni będą szli, ale nie chcę tego mówić teraz
tak,
tutaj, bo
ja
to
nie
jest
wiem,
dalej miejsce na to.
Ja właśnie dlatego mi jest ciężko ocenić na razie. Oglądałem, nie było źle. Powiem tak.
Nie, ja się bawiłem świetnie. Nowy Loki jako postać, która nie jest moją ulubioną. Ja go lubię, żeby nie było. Nie jest po prostu w mojej topce jakichś ulubionych postaci, chociaż powiedzmy dzięki temu drugiemu sezonowi on trochę bardziej punktuje. Naprawdę gdzieś tam zyskuje w moich oczach i uważam, że jako serial, czy w ogóle jako twór Marvela, to względem tego, co Marvel Studios wydało w ostatnich latach, to się wybija w tym momencie.
No wiesz, ja na razie mówię, muszę poczekać na więcej, nie jest źle. Przede wszystkim, no, powiem tak, tutaj najgorzej wygląda ten serial w momencie, kiedy musi być duża akcja. ten serial, bo oni nie ma, bo no sorry, tego typu seriale najczęściej nie mają wystarczającego budżetu, żeby też mieć wszystko po prostu. Ten serial najlepiej się sprawdza, kiedy ma wolniejsze sceny, kiedy ma sceny w rzeczywistości związane takie z jakimiś śledztwami. Wtedy on działa.
No ale no. Sam zauważ, że taki właśnie jest ten sezon. Mało tego, uważam, że pierwszy odcinek, bo w drugim może już nie, ale pierwszy odcinek tego sezonu to absolutnie zaorał i ukradł dla siebie Ki Huy Quan w roli Obiego. Absolutnie.
A tak, tam on też jest dobrze dobrany. No nic, poczekamy, w tym tygodniu będzie następny odcinek, więc jeszcze trochę tych odcinków będzie 4, czyli jeszcze z miesiąc mamy oglądania tego.
No tak, dokładnie tak.
Tak, no ja już jakby nie będę zbyt dużo się na ten temat wywodził, bo zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, troszeczkę tylko mówię, mnie martwi ilość tych odcinków.
No cóż, będziemy oglądać co tydzień, będziemy obgadywać sobie to powoli, nie?
Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o Lokiego z mojej strony. Ty masz coś jeszcze do powiedzenia, czy przechodzimy
tak,
do...
Tak, bo zaczął się jesienny sezon anime, generalnie, i bo skończył się letni, zaczął się jesienny. I ten jesienny wszedł tak bardzo mocno względem klimatu fantasy, bo wrócił Goblin Slayer z drugim sezonem i wrócił Rising of the Shield Hero z sezonem trzecim. I oba sezony już mają dwa odcinki swoje. I muszę powiedzieć, że Goblin Slayer utrzymuje tą samą, ten sam poziom względem pierwszego sezonu.
Powiedz sobie tak, no to jest w rzeczywistości komedia, no. Na temat tego, tak, na ile sposobów można zabijać gobliny, co nie?
Tak, ale z drugiej strony powiedziałbym, że to jest absolutnie brutalna komedia, naprawdę.
No tak, no przede wszystkim to jest czarna komedia, jeżeli chodzi o to, co, o czym traktuje w rzeczywistości.
Tak, ale na przykład drugi odcinek tego drugiego sezonu pokazuje nam, że chyba odejdą od tej komediowości w niektórych aspektach, bo zaczyna się wątek psychologiczno-socjologiczny dla głównego bohatera i tam zaczyna coś mu się dziać w tej głowie, więc on chyba zdaje się, że będzie rozwijany emocjonalnie bardzo mocno w tym sezonie. Na razie ciężko jest mi powiedzieć, bo zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijać, ale na to się zapowiada, bo była taka dosyć znacząca scena na końcu ostatniego odcinka.
Wiesz... Ja anime nie tykałem i ja czytałem swego czasu mangę do pewnego momentu.
Okay.
W sumie nie wiem, czy nie lepiej mi po prostu obejrzeć anime zamiast wracać do mangi w tym przypadku.
No to ja polecam obejrzeć, a z kolei Rising of the Shield Hero wrócił z trzecim sezonem.
Czy to jest isekai, czy to jest fantasy po prostu?
To jest isekai, ale to jest isekai, który już trwa kupę lat, bo pierwszy sezon był...
Ja wiem, to...
Był super. On był świetny.
Manga od lat już jest gdzieś tam.
Tak, bo to jest jakaś... Albo to była manga, albo light novelka. Nie pamiętam, przepraszam. Nieważne. Pierwszy sezon był super i ten Shield Hero wjechał po prostu na pełnej i on tam zgniótł wszystkie inne pozycje, które reprezentowały ten rodzaj isekai. Potem wjechał sezon drugi, który był takim spadkiem formy, że udajemy w dalszym ciągu, że on nie istnieje. On był strasznie słaby, naprawdę, ja byłem tak zawiedziony.
Czy robiło inne studio?
A nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale...
No zazwyczaj spadek formy bierze się z tego, że ktoś inny bierze się po prostu za realizację.
Wiesz co, nie wiem, nie chcę kłamać, nie pamiętam. Nie wiem po prostu, czy nie pamiętam, ale w każdym razie drugi sezon był naprawdę tragiczny. Był strasznie zły, ja byłem zły i zawiedziony przede wszystkim, ale ten trzeci sezon jak wjechał po prostu ostatnio... To chłopie, to jest powrót króla, dosłownie, w sensie to król wraca do poziomu sezonu pierwszego. Mało tego, studio zaczęło się tak flexować kreską i animacją i efektami, jak nigdy do tej pory.
Mieli może dużo czasu, żeby dopracować, no wiesz.
Tam wszedł tak duży poziom animacyjny, że to jest niesamowite, jak na takiego isekaja. Jestem po prostu w szoku, naprawdę. Okay. Strasznie dobrze mi się to ogląda. I znowu fajnie, bo poświęcony jest czas na rozwijanie tych ważnych wątków, a nie jakichś pierdoły poboczne, które nikogo nie interesują. To w końcu jest to, gdzie postaci spędzają czas na robieniu na tym, na czym się znają najlepiej, czyli na rozmawianiu ze sobą, na rozwijaniu się i na tłuczeniu po mordach innych. Także to jest super.
Okej, dobrze. A tak jeszcze przechodząc do anime, może skończmy już z salą kinową, a przejdźmy do newsów i taki też animowy news, bo 15 grudnia ma się w kinach pojawić Akira w 4K.
Akira w wersji 4K.
O, tak. Ja tutaj jestem bardzo za, bo ja bym chętnie to obejrzał w kinie.
To znaczy, ja podejrzewam, że on nie będzie dostępny we wszystkich kinach. No właśnie, zastanawiam się, wybranych.
Gdzie? Wiesz, no Wrocław nie jest daleko, ja zawsze mogę się pojechać do IMAXa.
Ale oni chyba mówili, o nie, oni mówili, że chyba w multikinie będzie tylko Akira.
A to okej, u mnie multikino jest w Legnicy, więc to mnie nie martwi.
Powiesz, kiedy to się ustawimy, ja przyjadę pociągiem.
Nie ma problemu, chętnie. Powiem tak, no ja, to jest wyjątkowy film, który jakby spowodował zainteresowanie w anime.
Cyberpunkiem w ogóle.
Wielu ludzi, tak, cyberpunkiem, w ogóle japońską animacją, bo on jest zaanimowany niesamowicie. Jest zaanimowany tak, że nic nigdy nie będzie tak zaanimowanego, bo to za dużo pieniędzy najzwyczajniej w świecie kosztowało.
To prawda, plus wszystkie mutacje i wszystkie obrzydliwości w 4K, to już widzę, jak ludzie będą wychodzić z sali kinowej, naprawdę.
Ja po prostu cieszę się, że to będzie u nas w kinach, więc czekam do tego 15 grudnia i na pewno się przejdę do kina. No to tyle na ten temat, chyba że masz jeszcze coś do dodania?
Nie, nie, no to jest po prostu klasyka, którą uważam, że nawet nie tyle, że wypadałoby, a po prostu trzeba znać, uważam.
Tak. No i był zwiastun Scott Pilgrim Take Off od Netflixa.
Tak, i zdaje się, że, bo to chyba miała być kontynuacja tego filmu.
Nie.
Edgara Wrighta, a to jest po prostu adaptacja tego komiksu. No właśnie, adaptacja czy ekranizacja tego komiksu, który wszyscy znają. Czyli Scott dalej układa po mordach 7 złych byłych Ramony Flowers, żeby móc się z nią mówić. Ale za to wraca cała obsada filmu kinowego, tak? Czyli będzie,
i będzie to troszeczkę inne niż film, bo animacja pozwala na więcej.
No i zdecydowanie i będzie więcej wątków i tak dalej.
Wiesz, ja podejrzewam, że to będzie bliższe po prostu komiksowi. No chociaż tak. Nie jest to jakaś marka, którą ja specjalnie lubię, więc...
To znaczy uważam, że ten komiks jest dosyć istotny w kwestii przenoszenia medium growego, znaczy komiksowo-growego na przykład na film czy na serial. Uważam, że to trochę pod tym względem jest ważne.
Tak, no ja filmu nie lubiłem i nie jestem fanem, więc to dla mnie tak jest, okej, no super, kto lubi, te lubi, temu jakby jak najbardziej to będzie pasowało, więc no okej.
Ja jestem i też ten trailer jest super, bo nie wiem jak się Warner zgodził na to, ale tam jest muzyka z Mortal Kombat generalnie, nie?
Warner teraz lubi pieniądze, powiedz co tutaj.
Okej.
Okay. Są w kiepskiej sytuacji finansowej, za to Amazon, który nie jest w kiepskiej sytuacji finansowej, pokazał nam zwiastun drugiego sezonu Invincible i podał datę premiery.
Tak, już za 3 tygodnie.
Tak, i mnie to bardzo cieszy, bo tu pewnie ty powiesz, że tu ptasz nóżkami, ja też tu ptam nóżkami.
Ja wręcz kręcę kuperkiem nawet, jeśli mogę tak powiedzieć.
To jest coś, co ja potrzebuję. Zobaczymy, na ile to będzie wierne komiksowi, bo pamiętajmy, pierwszy sezon też miał trochę zmian w stosunku do komiksu.
No tak, ale powiedzmy, że one nie były aż tak znaczące, tak naprawdę.
Nie, bo zacznijmy od tego, że tam pracuje też nad tym scenarzysta oryginalny komiksu. Więc, bo to jest ten sam scenarzysta, który też The Walking Dead robił chyba.
No tak, tak.
Z tego, co kojarzę. Więc... prawdopodobnie wszelkie zmiany są zatwierdzone i podbite. I ogólnie ten serial był bardzo dobry w pierwszym sezonie. Ja czekam na drugi z niecierpliwością, a ta cierpliwość raczej nie będzie długo nadszarpywana, ponieważ no dosłownie parę tygodni.
No 3 listopada.
No trochę ponad 2 tygodnie, no.
No tak, a właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, że w trailerze nie dostaliśmy Omnimana, co mnie zastanawia, czy go zostawiałem jako wisienkę na torcie na sam koniec, czy go faktycznie nie będzie w tym sezonie.
Zobaczymy, może zostawią go na następny sezon po prostu, bo tam on troszeczkę też ma trochę przygód, powiedzmy.
Ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale kurde, ten trailer mi daje po prostu taki vibe, że harder, better, faster, stronger, jak śpiewał Daft Punk.
Mhm. I przejdźmy dalej. Inwestorzy Disneya tak mówią o tym, że firma powinna się w kierunku multimedialnym rozrastać, czyli znowu powinni wejść na rynek gier i rozważają szukanie kupna jakiegoś dużego wydawcy. I pojawiła się informacja taka, że patrzą na EA z tych wydawców, którzy są na rynku.
Nie wiem po co Disneyowi EA, ale okej.
No bo oni chcą być teraz iść w gry komputerowe, bo z filmem jest problem troszeczkę teraz. Bo te duże pieniądze już tak nie będą duże i rozglądają się w jakimś kierunku, żeby dywersyfikować. Pamiętajmy, że Disney próbował już to robić, bo oni mieli własną tam Disney Interactive część którą pozamykali zresztą.
Ale to było kupę lat temu, człowieku.
No zresztą, pamiętaj, że jak kupywali Star Warsy, to zamknęli w tym samym czasie
LucasArts. Chyba, nie?
Tak.
No, jakoś tak.
Ale otworzyli Lucas Games z powrotem, jako wydawcę. Niedawno zresztą.
No tak.
Bo oni nie potrafili po prostu sobie z tym poradzić i trochę sposób zarządzania Disneya nie pasował do gier komputerowych. No to rozglądają się teraz, ale no tak trochę mi to średnio wygląda, powiem szczerze.
To znaczy, no nie za bardzo jest tu też o czym gadać, bo to jest news na zasadzie chcieliby inwestorzy, tak, żeby Disney kupił. I to jest tyle tak naprawdę.
Jeżeli coś kupią, to podejrzewam, że raczej spodziewałbym się Ubisoftu, który jest w kiepskiej sytuacji finansowej.
No tak, ale jak wszyscy wiemy, Ubisoftu nikt nie chce kupić, a przynajmniej nie chciał jeszcze jakiś czas temu. Czy ja chcę, żeby Disney robił gry? Nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby, autentycznie.
No wiesz, oni mają w rzeczywistości umowę z EA na Gwiezdne Wojny cały czas.
No tak, ja wiem, ale EA nie ma już ekskluzywności,
tak, na robienie Gwiezdnych Wojen. Z drugiej strony Ubisoft też teraz Gwiezdne Wojny robi i czekamy na tą gierkę, którą mają wydać już niedługo.
Ja nie pamiętam, jak się ten tytuł nazywa, przepraszam, ale wiem, który.
Nie, też mi nic nie przychodzi do głowy, ale mają tam ten jeden tytuł z otwartym światem gwiezdnowojenny. No zobaczymy. Nie zdziwi mnie po prostu, jak dowiemy się, że coś kupili za jakieś miesiąc, dwa czy trzy. Dobrze, i przejdźmy do filmowego Marvela, który już ponoć ma Fantastyczną Czwórkę wybraną.
Tak, bo pamiętajmy, że zakończył się strajk scenarzystów.
Ale strajk aktorów jeszcze trwa, przypomnijmy.
To oczywiście, tak, ale generalnie powiedzmy, że to nie dzięki aktorom przede wszystkim powstają filmy, znaczy też, ale żeby aktor mógł wejść, coś zagrać, to najpierw potrzebujemy
scenarzystów. Zbiorowy wysiłek,
tak?
Co nie? No, powiedzmy.
No tak, więc w związku z tym, że skończył się strajk scenarzystów, no to Marvel sobie, a chyba Kevin przede wszystkim, Kevin Feige, wziął sobie bardzo mocno do serca to, co ludzie od lat już powtarzali. Że ta ostatnia faza i ostatnie produkcje to tak cieniutko. No ale okej, na razie wiemy, że nowa Fantastyczna Czwórka jest wybrana, ale nie dowiemy się, jak te aktorzy tam się w te role wcielą, dopóki nie skończy się strajk aktorów i to jest tyle, więc na razie możemy sobie gdybać, ale wracając do tego, co powiedziałem, to Kevin i reszta Marvela wzięli sobie za punkt honoru, żeby te seriale jakoś odratować. I tutaj się okazuje, że te seriale będą zaorane, to znaczy wszystkie te, które są jednosezonowe. W życiu zostaną...
Dostaliśmy informację na temat jednego, który został kompletnie praktycznie zjechany.
To znaczy, to nie do końca tak, że kompletnie. Powiedzmy tak, wszystkie te, które nie będą sezonowe, to raczej już nie będą powstawać. A te, które nie miały obwieszczenia, że sezonu kolejnego nie dostaną, no to nie dostaną go po prostu. Bo Marvel chce się skupić na tych wielosezonowych serialach. Po to, żeby widz miał świadomość takiego ścisłego powiązania z postacią, w sensie utożsamienia się z nią, żeby wiedzieli, że można być blisko z tą postacią. A przy okazji dostaliśmy informację, że dotychczasowe sceny, nie wszystkie oczywiście, tylko jakaś tam duża część scen, które zostały nagrane do Daredevil Born Again, zostały zaorane kompletnie, wywalone do kosza i będą kręcone od nowa. Zdaje się, że też z nowym scenariuszem chyba, bo tam jest cały team kreatywny poszedł do wymiany w ogóle.
Znaczy, zastanawiam się, bo chyba zostaje dalej aktor.
Nie, w sensie aktorzy zostają jak najbardziej. Okay. Chodzi mi tylko o team kreatywny, to znaczy scenarzyści i ludzie pracujący technicznie przy tej produkcji.
Okej, okay, no bo scenarzystów, wiesz, Charlie'ego Cooksa jednak chciałbym zobaczyć dalej jako Daredevil.
Nie, aktorzy zostają. Pasować, nie? Chodzi po prostu o ten team techniczno-kreatywny.
No, to skończył się strajk i dostali po prostu buta w tyłek. Prawdopodobnie w takim wypadku ten scenariusz, który zaprezentowali, nie był najlepszy, szczególnie, że tam była też zapowiadana duża ilość She-Hulk, czyli Jen miała znowu się pojawić.
No tak, więc tak naprawdę nie wiemy, co nas końcowo, w sensie finalnie czeka w tym serialu. Nie wiemy, kiedy wyjdzie. Bo no, dalej jest strajk aktorów, a chociaż nad scenariuszami już teraz można pracować, więc to jest to. A kolejna
propozycja,
sprawa, pamiętajmy...
Wiesz, propozycja była taka od ludzi, żeby zespół kreatywny, który pracował nad Marvel, nad Netflixa wersją zatrudnić, bo taki słyszałem, wiesz, petycje, jeżeli chodzi o fanów.
A, tak, no bo tam była obietnica też, że teraz w tym momencie wszystko jest zrobione, żeby ten nowy Daredevil nie odstawał poziomem od tego Netflixowego. To są dosłownie te słowa.
Wiesz, pamiętajmy, że Charlie Cox był bardzo zawiedziony tym, że część właśnie kreatywnej, przede wszystkim tam ludzie od kaskaderki nie byli zatrudnieni.
Tak, więc bardzo możliwe, że jednak wrócą, więc to jest.
Pamiętajmy
to
też, że w She-Hulk był strasznie krytyczny w sposób, w jaki też zaprezentowano Daredevila pod względem animacji właśnie skoków jego, gdzie on był aż tak kreskówkowo zwinny i kreskówkowo ta jego, wiesz, jakby to skakanie po budynku było bardzo przedstawione. Wręcz.
No trochę to prawda.
Gdzie mniej przyziemnie niż w serialu właśnie Netflixa. No ale zobaczymy, co oni zmienią, co zrobią, bo wszystko jest jakby teraz w płynie. Wszystko jest w powietrzu.
Ale wiesz, jeszcze trzeba też pamiętać, że wpływa też na to chociażby to, że teraz w Marvelu są związki zawodowe, więc to już nie ma takiego sorry za stwierdzenie, nie ma dymania pracowników w tym momencie, nie mogą po prostu.
Przede wszystkim pamiętajmy też o efektach specjalnych, które jakby zezwiązkowiły.
Teraz studio, czy sam Kevin muszą bardzo mocno pracowników, znaczy dbać o pracowników muszą po prostu, bo im się, wykopią się im po prostu ci pracownicy inaczej.
Powiem tak, sytuacja wygląda tak, że bardziej promuje mniejszą ilość projektów, bardziej starannie zrobionych niż dużo, a tak sobie.
Tak, i chyba Kevin też doszedł do takiego wniosku już, że pora wrócić do jakości, nie do ilości. I chyba na tym się znowu skończy i uważam, że to jest zmiana na plus oczywiście.
No, zobaczymy. Tyle jeżeli chodzi o może Marvela i jeszcze masz jedną informację związaną z Dragon Ballem, który dostaje nowe anime jakieś dziwne?
Tak, to będzie nazywało się Dragon Ball Daima, które jest zaplanowane na jesień 2024. Nie wiemy, czy to będzie kanon. Toriyama zahintował, że to może być kanon. To ma być historia, gdzie główni bohaterowie względem w związku z czymś tam, przepraszam, będą zamienieni w dzieci.
Śmierdzi mi to GT.
Tak, ale cholera. W tym wypadku nie jest to od Amerykanów, a faktycznie jest to od Toriyamy i od całej reszty ludzi związanych z Dragon Ballem. I tutaj Goku wróci też do używania swojego Nioibo, czyli tego długokrótka, w sensie kijka. Najśmieszniej to wygląda Vegeta jako dziecko, bo dalej ma swoje zakola, także okej.
No wiesz, był prezentowany w serialu też, jak młodszy to też miał zakola.
To znaczy ja nie jestem na nie jestem też jakoś super bardzo na tak. Ciekaw jestem po prostu tego projektu, zobaczymy jak on wyjdzie. Ale sam Toriyama stwierdził, że walki, które mamy dostać w tej serii, mają być zarówno i urocze, i mają być też takie wielkie, potężne i epickie.
Tak szczerze, powiem tak, no Toriyama już od jakiegoś czasu tak trochę z Dragon Ballem tak średnio sobie radzi. On cały czas mam wrażenie, że on najchętniej by pisał coś kompletnie innego. Tylko na reszta nie ma na tyle rozpoznawalnej marki, żeby ludzie po to sięgnęli.
Słuchaj, Dragon Ball zawsze znosił pieniądze i zawsze znosić pieniądze będzie, także to jest ten powód, tak? No i oczywiście jest trailer w necie, można sobie obejrzeć, także fani Dragon Balla pewnie zaciszają się.
No niekoniecznie, powiem tak.
Znaczy, mówię o większości, że ty się z niczego nie cieszysz, to wiesz. Ja jestem ciekawy, tak jak powiedziałem, nie jestem na nie, ale nie jestem też jakoś hura optymistycznie nastawiony. Tak na wychileniu. Zobaczymy, wyjdzie, będę oglądał, jakoś mocno nie zacieram rąk, po prostu jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
Dobrze, przejdźmy do Gaming Roomu, gdzie ty w końcu ogarnąłeś, czyli dopiero co, bo on dopiero co wyszedł, Miraża od Ubisoftu, tak. Czyli Assassin's Creed na nowego.
No i co ja ci mogę powiedzieć, przyjacielu? No to nie jest...
Miało być tak pięknie, powiedzmy to tak.
No to nie jest to, co chciałem dostać, to znaczy... To jest oczywiście nowa gra, ona dopiero co wyszła. W sensie powiem tak, optymalizacyjnie jest okej. No to nie będę się czepiał. Faktycznie, ona działa. Nie tylko, że działa u mnie, ona działa chyba u wszystkich. Nie widziałem, żeby ktoś narzekał na optymalizację, więc to nie jest tak, u mnie działa, jest git. Więc pod tym względem jest dopieszczone. Ale ta gra wygląda o wiele gorzej niż chociażby taka Valhalla. I naprawdę proszę mi nie dawać argumentu, że budżet był mniejszy na tą grę, bo mnie to guzik obchodzi.
No ja słyszałem takie mieszane uczucia, jeżeli chodzi o tą grę, jeżeli chodzi o ludzi. Że z jednej strony krok w dobrą stronę, a trzy złom. Jakby, bo kopiują stare rozwiązania, które nie działają w tej wersji.
No animacja twarzy jest straszna. To znaczy mi się nie podoba to absolutnie. Wygląda to źle. Kolejna sprawa, kiedy było mówione, że wracamy do korzeni asesyńskich, to ja się cieszyłem, ale ja nie chciałem, żeby to było wracanie do głupich mechanik pokroju możesz wygwizdać wszystkich po kolei zza rogu i poukładać 10 ciał w jednym stosie z sianem na przykład, tak?
No, możesz
sobie zrobić niekończący się stosik ciał i nikt tego nie zauważy. AI jest absolutnie głupie w tej grze, bo ktoś powiedział, że powinno się grać tylko na najwyższym poziomie trudności. Dla mnie to jest główny argument, nic nie warty, bo AI powinno działać na każdym poziomie trudności, który oferuje gra, a nie na jednym. Także to nie działa w moim przypadku, w sensie takie mówienie czegoś takiego. Jasne, Bagdad jest ładny. To jest absolutnie piękne miejsce, nie mogę się czepiać. Naprawdę wygląda ładnie, ale jest chorobliwie nudny. Tam nie ma co robić po prostu. A jeśli moją główną rozrywką ma być bieganie wokół i patrzenie na widoczki, no to chyba się pomyliliśmy z grą, to w takim wypadku mógłbym sobie zagrać Microsoft Flight Simulator w takim układzie. Jakbym chciał sobie popatrzeć. Sama gra kosztuje oczywiście mniej, bo ona kosztuje chyba 160 zł. Na PlayStation 5 kosztuje ponad 200.
No, zacznijmy od tego, że to miał być początkowo dodatek do Valhalla, który się rozwinął we własną grę.
No właśnie, i z tego powodu ta gra jest bardzo krótka. Tam możesz sobie tą grę odhaczyć 20 godzin. Uważam, że cena jest nieodpowiednia do jakości w ogóle. Postaci są mizerne, to znaczy nie zapamiętasz nikogo po tej grze. Sam Basim jako postać, która mimo wszystko nie pojawia się pierwszy raz, bo już się pojawiła w Valhalla i tam był ciekawszy i bardziej charyzmatyczny. Tutaj jest typem, któremu w ogóle nie kibicujesz, on jest po prostu obojętny, nie czujesz z nim jakiejkolwiek nici porozumienia. No po prostu no, musisz nim grać, jesteś zmuszony do tego. I może jedyną postać, którą zapamiętasz, to jest ta jego mentorka Roshan, dlatego że to głos daje aktorka z najbardziej rozpoznawalnym, chrypliwym i przepalonym, przepitym głosem w historii udźwiękowienia, ever, po prostu. Serio, ona brzmi tak jakby, nie wiem, spalała dziennie 20 paczek fajek. Autentycznie.
No okej. Okay. Wiesz, ja mam wrażenie właśnie, że przez to ta gra cierpi przez to, że ma pozostałości czegoś, do czego ten system, który oni chcą zrobić, nie działa, co nie? Czyli robili jedną grę i w końcu w trakcie jakbyś stwierdzili, że zrobią coś innego i ona stoi gdzieś w rozkoku pomiędzy tym, czym powinna być, a tym, czym jest, ze względu na jakieś kompromisy. Bo ona z jednej strony musi być powrotem do starego, a z drugiej strony ma wszystko nowe i nawet inteligencja postaci jest bardziej dostosowana do tego, no, że masz po prostu grę, w której siekasz ludzi, czy niekończące tabuny na ciebie wychodzą, które siekasz, niż do tego, że masz faktycznie grę karankową.
I tam mało tego, w pierwsze 3 godziny możesz sobie zrobić set starej cywilizacji, która była przed nami, nie? W sensie broń i pancerz tej zaawansowanej cywilizacji tych bogów. 3 godziny od rozpoczęcia gry, autentycznie. Jakbym się pospieszył, wiesz, to można nawet nie wiedzieć.
Ja podejrzewam, że to jest też kwestia tego, że ta gra jest zbyt monotonna, że on robisz non-stop to samo przez parę godzin, dosłownie.
No jest nudna po prostu, jest nudna. Ale wiesz co działa perfekcyjnie w tej grze?
He? No?
Wiesz co działa perfekcyjnie w tej grze? No. Sklepik z mikrotransakcjami.
A, to musi zawsze perfekcyjnie działać. No człowieku, tak. Inaczej pieniędzy się nie zarabia. Ale wiesz, jakby porównując to do takich współczesnych gier skradankowych, to w nich zazwyczaj masz jakby bardzo takie misje, które zawsze mają coś ciekawego, jakąś różnorodność. Jest zazwyczaj mniej misji, które możesz przejść na masę różnych sposobów i które są po prostu bardzo różniące się od siebie, a tutaj podejrzewam, że masz po prostu masę bardzo podobnych do siebie misji, w których po prostu zażynasz tych samych ludzi.
To prawda.
Przez 20 godzin, no.
A kolejną sprawą jest to, że ten okres historyczny, w którym ta gra się dzieje, jest po prostu nieciekawy, bo to znaczy nie, że teraz o jakiejś kulturze urągam, czy twierdzę, że jest nudna, nie, po prostu mówię, że nawet w Polsce, w polskich szkołach nigdy się nie poświęcało temu uwagi, bo Bagdad w wieku tam, nie wiem, 10 nikogo nie interesował i nigdy nawet o tym nie było, nikt tego, o tym nie uczył.
Znaczy, no to jest Crusader, to jest wtedy to jest jakby Crusader States, nie? Czyli to jest jakby, to są królestwa te jakby po pierwszej krucjacie stworzone.
Nawet nie wiem czy, bo pierwsza krucjata chyba dopiero była w XI czy XII wieku, musimy sprawdzić.
A to może tam, to jeszcze nawet przed tym, no to faktycznie. To tutaj faktycznie może nie być
zbyt... Bo tutaj jeszcze nie mamy zakonu asasynów, tutaj cały czas działają jako The Hidden Ones, tak? Czyli jako ci ukryci.
No tak.
To, bo to jest cały czas historycznie przed pierwszym asasynem.
I są przed krzyżowcami,
tak,
jeszcze.
Tak, prototemplariusze są, tutaj jest cały czas zakon starożytny, The Order of the Ancients generalnie.
Okej,
okay,
dobra.
Tak?
No nic, dobra, ja, wiesz co, ja to nie grałem, jakoś mi się do tego nie śpieszy, bo patrzyłem na to tak Kurde, wygląda średniawka totalna.
To znaczy, sam Bagdad wygląda ładnie, ja tylko mówię, animacja twarzy postaci jest zła, wygląda źle.
Pod względem gameplayu to wygląda ani w jedną, ani w drugą stronę.
No tak,
troszeczkę.
Bo oni nie wiedzieli, czy to ma być stara gra, czy to ma być nowa gra, czy co to ma być. I mówię, koniec końców wyszło z tego takie średnie nie wiem co, które jakoś tam to uniwersum rozwija, ale tak naprawdę to nie wiem, czy rozwija. Twórcy to już sobie sami nastrzelali w kolano, bo chyba wszystkie najciekawsze okresy historyczne to zostały już w ogóle zużyte tak naprawdę.
No tylko Japonia, która ma być, co ciekawe, dziwną Japonią, bo...
To znaczy w moim odczuciu już istnieje taka gra jak Assassin's Creed w Japonii i nazywa się Ghost of Tsushima.
No, dokładnie.
Więc to jest to i raczej nie sądzę, żeby Ubisoft zrobił coś lepszego od tego, ale hej, okej, nie oceniam, póki nie wyjdzie. I to jest moja opinia o Assassin's Creed Mirage, gra, która w ogóle nie powinna była wyjść.
Tak jeszcze odnośnie zawodów i tym razem o problemach technicznych, wyszło Lords of the Fallen nowe.
Tak, to jest reboot gry z 2014.
Znaczy, to niby jest kolejna część, która dzieje się 1000 lat po.
No, czyli reboot gry z 2014.
Która w rzeczywistości, jak spojrzysz graficznie, to ma niewiele wspólnego z poprzednią. Stylistyka, wszystko się różni.
No tak.
Więc to faktycznie jak reboot wygląda bardziej. I wygląda trochę taki jak kolejny Souls, tylko że robiony wszystko coś innego.
No tak, więc...
Więc nie wyróżnia się specjalnie na tle jakby całości.
Żeby nie było. Ja nie mam swojej kopii tej gry, nie grałem i raczej z tego co widzę nie zagram, bo no jak mówiłem, ja nie jestem wielkim fanem Soulsów. A druga sprawa, widzę, że gromy się absolutnie posypały na wersję PC-tową, bo sprawdzałem masę recenzji i opinii różnych ludzi na różnych sprzętach.
Ja spojrzałem na Steama i tylko patrzę, o, mieszane, ciekawe dlaczego. No bo nie działa.
No tak, więc jednym działa, a innym działa tak, że ich podzespoły się dosłownie gotują, bo 80 stopni na karcie graficznej i 24 giga RAM użycia waszego RAMu, to tak generalnie średnio brzmi. Chyba, że chcecie sobie jajko gotować na obudowę, to nie ma problemu.
To oczywiście. Jest w ogóle gra robiona przez inne studio niż oryginalnie.
Tak, bo to pierwszy Lords of the Fallen, jeśli się nie mylę, to w ogóle Polacy robili.
Tak, to robiło bezpośrednio u siebie CI Games, a teraz to robi Deck 13, czyli Niemcy.
No właśnie.
Parę gier robili. O, The Search, czyli oni już w ten... Nie, oni robili Lords of the Fallen pierwsze też.
A to może, wydawało mi się, że to Polacy robili od nas.
Bo to tam był z szefem studia GOP, który wcześniej pracował w Techlandzie, ale on stamtąd został usunięty, z tego co pamiętam.
No, więc generalnie można powiedzieć, że Lordowie się potknęli mocno.
Tak.
No nie jest to gra dobra, widzę, że też jest narzekanie na AI, to znaczy na sztuczną inteligencję przeciwników, bo też oglądałem sobie wiele klipów z wersji PC-towej. Nie wiem jak na PS-ie, ale oglądałem z PC-towej wersji nagrania. I na przykład walki z bossami są te same. To jest po prostu tak. Jest atak, unik. I w momencie jak ty unikasz, to jest okienko, żeby atakować przeciwnika. Także generalnie schemat ataków zawsze jest ten sam. Nikt nie jest zaskakujący, nikt nie jest ciekawy, nic tu nie jest ciekawe. Ponoć jest bardzo dużo elementów platformowych, które są absolutnie straszne do przejścia. Bo wiadomo, Soulsy nie stawiały nigdy na element platformowy. Jasne, mają te role i tak dalej, ale nigdy o to nie chodziło w tych grach.
W ogóle wiesz co mnie wkurza, że ta gra ma ten sam tytuł i to nie robił Dex 13, tylko to robiło Hexlords pod CI okay. Games. Czyli inny zespół niż jedynkę.
No nieważne i tam są straszne dropy we framerate'cie z tego co widziałem też.
Okej, okay. Zobaczmy w ogóle co to jest za firma.
Tam nie ma stabilnego klatkarzu w ogóle, także to jest ten problem. A ponoć w najgorszych momentach ta gra spada nawet do 15-20 FPS-ów.
Patrzę właśnie, co to jest za Hexworks Studio. Wiesz co, ale to wychodzi na to, że po prostu to inna firma nawet robi pod CI Games bezpośrednio i tu chyba to właśnie... I oni są skąd?
Ale ty mówisz teraz o tym starym, o tym nowym?
O tym nowym właśnie, bo to jest okay. Zupełnie... To jest studio w ogóle, w które w 2020 zostało robione i ono jest... I te ciekawe, to jest ono jest między jakby państwowe takie, gdzie ma ludzi z różnych po prostu okręgów. Niemcy, UK, Ukraina, Katalonia, USA, więc to jest takie dziwne.
Aha, czyli takie wielokulturowe.
Takie prostu, może okay. Wiesz, zdalnie wszyscy pracują i mają bardzo taką stronę, która mi przypomina coś, co wygląda jakby w 2000, jakby na początku 2000 robiono. bo jest...
A kolejna sprawa, że ta gra miała w ogóle taką potężną kampanię marketingową, a sama gra nie dowiozła. No,
no wiesz,
jest,
no,
jak jest.
Ja nie wiem, jak jest z samą grą, po prostu wiemy tylko, że ona po prostu nie działa, no.
No nie działa.
Pozytywne oceny też są, tylko no, mało kto może w to normalnie zagrać, jak wszystko jest po prostu technicznie zepsute kompletnie.
Więc to jest kolejny tytuł 2023 roku, który jest wydany tak, że nie działa.
No znowu, po raz kolejny. Dobrze, to może zostawmy to, co nie działa i przejdźmy do tego, co może będzie działało. A mianowicie Unity pozbywa się Johna Riccotello. Znaczy pozbywa się w ten sposób, że on ogłosił, że odchodzi na emeryturę, ale to tak raczej wygląda na to, że po prostu dostał kopa.
Wszyscy wiemy, że emerytura po prostu działa na zasadzie takiej, że dostał papier, że musi się podać do dymisji i zrezygnować.
Dokładnie, więc odchodzi na emeryturę jakby obecnie całkowicie już teraz. Unity będzie miał nowego CEO, na razie jeszcze nie został chyba ogłoszony. Albo sprawdzę, może już został?
Nie widziałem, ale to nie jest żaden argument.
No właśnie, nie miałem. Tak, został nowy CEO, ten, w międzyczasie jakiś tam ustanowiony, ale to nie jest docelowy. Jest nim James M. Whitehurst. Nie wiem, kto to jest.
I nikomu to nic nie mówi. No właśnie.
Tak, dokładnie. A tym bardziej, że jak mówią, że to jest tylko tymczasowy, no to zapewne znajdą kogoś innego w to miejsce.
No to jeden krawaciarz zastąpi drugiego krawaciarza i tyle.
No tak, on jest kimś typowym executive'em, który po prostu jest zarządcą. Więc zobaczymy, co będzie w przyszłości z Unity, ale po fiasku po prostu John Riccotello pożegnał się ze swoim stanowiskiem.
Ale... A wiesz, to też pożegna się ze swoim stanowiskiem?
Ale to jeszcze nie. To jeszcze nie, bo na razie musimy powiedzieć przede wszystkim, że Microsoft dowiózł, że już wszyscy powiedzieli, co prawda jeszcze tam FTC powiedziało, że no my jeszcze złożymy apelację, ale już oni mieli zgodę wszystkich, więc Microsoft teoretycznie już ma przybity kwitek, że może akwizycję się podjąć. Cała transakcja została dopięta i Microsoft w teorii już jest właścicielem Activision Blizzard.
Activision Blizzard. A wiesz, co teraz, wiesz, co to znaczy?
Była taka nawet gigantyczna grafika ze wszystkimi firmami, które mają.
Tak, i to znaczy, że teraz...
Drugie tyle kupili, co nie?
I to znaczy, że teraz Microsoft ma wszystkie crafty. Ma Minecrafta, tak. Starcrafta i Warcrafta.
Ma już wszystkie. Jakby nareszcie. Po tylu latach dochrapał
dokładnie
się.
Dokładnie tak. Kolejna sprawa, czekam aż gry Blizzard wylądują w Game Passie. Już to
tak,
widzę.
Ale mieliśmy wrócić do tego, co było związane z Johnem Riccotello, bo będzie tak samo miał Bobby Kotick, który zostaje jedynie, prawdopodobnie, bo tak ogłosili, tylko do końca roku szefem Activision Blizzard, a później zobaczymy, co dalej.
A potem robi wylot.
Miejmy nadzieję, że zrobi wylot, a nie dostanie posadkę w Microsoftie gdzieś. Chociaż podejrzewam, że ta informacja, że robi wylot, to było właśnie dlatego, że on nie jest zbytnio przez graczy uważany za zbyt ciepłą osobę, którą można...
No nie, on jest uważany za najgorszą osobę w gamingu ogólnie rzecz biorąc.
Ale wiesz, no zarządzał Activision od lat 90. Od początku. No tak. Czyli przez dobre i złe momenty. Przez no 3 dekady praktycznie, a teraz się w końcu żegna. Nie zdziwię się, jak po prostu też pójdzie na emeryturę, bo on też już jest wiekowy.
No i niech idzie, pora i czas.
Piękną sumką zostanie zasilony, bo 400 milionów...
Oczywiście, no bo Bobby Kotick musi mieć pieniądze. No,
400 milionów dolarów po drodze nie chodzi i zdecydowanie jest to sumka, za którą można spokojnie pójść na emeryturę i się nie przejmować, par pokoleń Kotików może się nie przejmować jakby niczym. No ale to już jakby najważniejsze, że Microsoft już to dowiózł, że kupił teraz w sumie drugie tyle studiów, co miał pod sobą, ale zobaczymy, jak będzie z zarządzaniem tym przez nich. Krążyły plotki, że Microsoft mógłby w sumie zamknąć Blizzarda i innym studiom rozdać ich marki. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie.
To znaczy, ja już nie jestem wielkim fanem Blizzarda, ale wrócił ostatnio Chris Mencken na stanowisko dyrektora kreatywnego, także może dajmy im ostatnią szansę.
Zobaczymy właśnie, jak będą rozmowy z innymi ludźmi, którzy kiedyś w Blizzardzie pracowali i tak dalej, bo może więcej znajomych twarzy wróci. Poza tym no szanse na to, że zrobią kolejnego StarCrafta znacząco wzrastają, bo pamiętajmy, że przynajmniej Microsoft to też jest taki bardziej pecetowo skupiony i jednak
no tak,
o pecetowego gracza troszeczkę dba.
Pewnie Sony mocno zapiecze, bo zaraz się okaże, że ten Microsoft będzie wyrzucał gry Blizzarda na
ekskluzywę. No nie będzie, na pewno nie będzie gier Blizzarda teraz już na platformach Sony.
No właśnie.
To jesteśmy prawie pewni z tym, jeżeli o to chodzi.
Także zdaje się, że Diablo 4 było ostatnią grą Blizzarda na konsolę PlayStation.
No zwróćmy uwagę też, że na pewno Sony już się rozgląda za czymś, co może kupić, co mogłoby jakby ich tam troszeczkę zboostować. Z drugiej strony oni tak dobrze sobie radzą ze sprzedażą konsol, że nie wiem czy...
To znaczy no ostatnio Sony faktycznie poprawiała się sprzedaż konsol, ale zaraz może im spaść.
Sony w tym czasie zapowiedziało Slima i ten Slim jest taki śmieszny, że...
Tak, bo ten Slim będzie w dwóch edycjach. Pierwszy będzie z normalnym tym fizycznym czytnikiem Blu-ray, który będzie wbudowany tak w konsolę. Ta wersja Slima z dyskiem będzie kosztować 550 euro. Czyli prawie 2,5 tysiąca złotych.
A ile teraz kosztuje normalnie PlayStation 5?
Kosztuje 2 z hakiem, chyba że chcesz jakąś limitkę, na przykład ta Spider-Manowa kosztowała 3 tysiące.
Okej, okay, to cena praktycznie, wiesz, no nie spada.
No nie. A z kolei to PS5 Slim, ale w wersji Digital, które czytnika nie ma, kosztuje 450 euro, czyli 2030 zł. Ale ciekawostka jest taka, że do tej wersji digitalowej bez czytnika Blu-raya czytnik Blu-ray można dokupić jako tą część wpinaną, za którą dodatkowo trzeba będzie zapłacić $80. Co dla mnie jest w ogóle jakimś absolutnym...
A jeszcze podstawki nie dostajesz.
A to tak, to za chwilę, ale podstawki nie będzie do żadnej edycji.
Ja pierdzielę.
I teraz tak, momencik, czyli powiedzmy kupujesz w Digitala, tego zwykłego, dokupujesz za $80 czytnik przykładowo i jeszcze za dodatkowe $30 musisz kupić sobie podstawkę, więc tak naprawdę musisz wywalić więcej pieniędzy niż normalnie miałbyś wszystko w zestawie z normalnym PSM5.
Czyli ja bym teraz kupował PS5, bo aż tak dużo one się nie różnią, te konsole.
No i to oczywiście potwierdzili też, że oba Slimy w ogóle oprócz rozmiaru nie będą się różnić niczym, bo bebechy będą te same w kwestii normalnego PS-a.
Tym bardziej, że ten rozmiar aż tak duży nie jest. Jakby ta różnica jest tak minimalnie, ma troszeczkę mniejsze troszeczkę mniejszy kołnierzyk ta konsola.
Dokładnie tak.
Więc no ten Slim aż tak bardzo Slim nie jest. Jest to pierwszy raz w historii konsol, kiedy cena Slima wcale nie jest dużo niższa od ceny normalnej konsoli.
Ja nawet jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to jest...
Że jest wyższa.
Najgorszy i najgłupszy Slim w historii Sony. Naprawdę.
No nie jest to jakiś super Slim. Tym bardziej, że on tak bardzo Slim nie jest. I powiem tak, pierwszy raz jest tak, że od momentu, kiedy konsola wyszła, to cena jej się prawie że nie zmieniła od samego początku.
To znaczy nie, też nie przesadzajmy, no jak wyszło PlayStation 5, to ona na dzień dobry kosztowało 5 koła człowieku.
Ale to pamiętaj, że to kosztowało też ze względu na, nie jakby ze względu na to, że ono, tylko były, no sorry, ale ludzie po prostu, ta konsola nie kosztowała, nie powinna tyle kosztować u nas.
Znaczy ona wyszła w momencie, jak była pandemia, więc tak, dlatego ona tyle kosztowała.
Ona kosztowała dlatego tyle, nie dlatego, że ona miała tyle kosztować, tylko dlatego, że nikt nie mógł dostać PlayStation 5.
No i był problem, po prostu był problem z materiałami na to PlayStation, to dlatego też tyle kosztowała.
Więc to jest pierwszy raz, kiedy naprawdę tyle płacimy za konsolę, która już ma 3 lata?
Tak, no 3 lata jakoś.
I cena, której w rzeczywistości, jak patrzysz w dolarach, to nie spadła.
No nie, ona cały czas stoi w miejscu, ona tylko w naszych PLN-ach spadła ogólnie rzecz
tak,
biorąc.
Tak, ale to w PLN-ach spadła tylko dlatego, że za głupią sytuację jakby dolarowo-złotówkową i pandemiczną i tak dalej.
No tak.
To już w tej chwili to karty graficzne zaczynają normalnie już kosztować, wiesz.
To
już
no nie to jest ten... karty graficzne te kosztują normalnie od jakiegoś czasu. Tak. Teraz to już nawet za jakieś całkiem normalne pieniądze to można sobie kupić 40-70.
Nie za 15 tysięcy, tak. Nie za 15 tysięcy, tak jak to było w pandemii.
Na przykład.
Gdzie jakby ja patrzyłem na cenę komputera i tak, no karta graficzna, sama karta graficzna to jest 10 tysięcy złotych. To było coś w rodzaju drapanie się po głowie, dlaczego?
Więc jak ktoś sobie zadaje pytanie, czy warto kupić Slima, nieważne w jakiej edycji, to odpowiadam, nie warto, zapłacicie mniej za wersję zwykłą, a będziecie mi w zestawie wszystko, łącznie z czytnikiem na płyty Blu-ray i łącznie z podstawką, tak.
Ta podstawka to w ogóle jest śmieszne, na maksa, żeby ci za $30...
Ale zajmuje mniej miejsca, jak ci wertykalnie stoi.
Tak, ale wiesz, za $30 jakby ludzie, żeby musieli płacić Dodatkowo, żeby zmienić pozycję konsoli. No,
no czyli płacisz jakieś 160 zł za kawałek plastiku.
Tak, no to powinno być po prostu w pudełku z resztą konsoli, a nie jakieś takie dziwne kombinowanie. Dobrze, przejdźmy do CD Projektu, który doczekał się pierwszego w Polsce związku zawodowego w branży gier komputerowych.
No i co ja teraz zrobię? No mnie to nic nie zmienia, wiem, że tam była jakaś inba ostatnio.
No zwolnienia były, jakby były wiadomo zwolnienia, aż w końcu stwierdzili, że no cholera jasna, no to my robimy związek. A zrobienie związku zawodowego w Polsce jest bardzo łatwe swoją drogą, bo wystarczy, że masz 10 osób i do miesiąca czasu zgłaszasz to do urzędu.
To znaczy my jesteśmy mistrzami w tworzeniu związków zawodowych gdziekolwiek generalnie.
Ale wiesz, to u nas nie są jakoś super popularne. No, nie pojawiają się, nie każdy zakład ma związek zawodowy. W gamingu widzisz, to jest pierwszy raz, kiedy się pojawia związek zawodowy.
Aż dziwne, że dopiero teraz.
Nie dziwi mnie, że to dopiero teraz z bardzo prostego powodu. Jakby jak zaczynasz mówić o związku zawodowym, pracodawca na ciebie patrzy, jesteś pierwszą osobą do zwolnienia.
No tak.
To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, w Polsce jednak istnieje coś takiego, o czym się nie mówi, czyli blacklist osób w gamedevie, co nie mówi się o tym, ale no, gdzieś tam w kuluarach zawsze każdy mówi, no coś takiego istnieje, czyli wiąże się z tym to, że wszyscy się znają najzwyczajniej w świecie. Wszystkie te duże studia między sobą prowadzą komunikację, i one kłopotliwych pracowników najzwyczajniej między sobą jakby wymieniają informacje o takich. Jeżeli ktoś pierwszy pojawia się z pomysłem zmienia związku zawodowego, no to raz wylatuje, a dwa później nie może znaleźć pracy wcale, bo informacja idzie z Techlandu, z CD Projektu do każdego innego. Mimo, że konkurencja, to każdy ci powie, wiesz, telefonik jest, jak pracował u kogoś wcześniej, co nie? I pracodawca z HR-u później dostaje informacje typu, no wiesz, on u nas chciał zrobić związek zawodowy, co nie?
No po prostu twój jeszcze obecny były pracodawca dba o to, żebyś nigdzie nie znalazł pracy.
No, no mniej więcej, co nie? Więc to mnie jakby nie dziwi, przynajmniej takie rzeczy ja słyszałem. W 100% nie potwierdzam, ale jest to rzecz, która po prostu gdzieś tam, wiesz, tajemnicą Poliszynela jest. Coś, co nikt nie wie, a wszyscy wiedzą. I związek zawodowy to jest naprawdę rzecz, która się u nas jakby gdzieś tam była coś w rodzaju, no nikt nie ma odwagi tego zrobić, aż w końcu miał odwagę ktoś, bo już po prostu było zbyt dużo zwolnień. Życzę powodzenia, zobaczymy co z tego wyjdzie i czy nie będzie miał to takiej, no na przykład, o czym rozmawiam, będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę.
To znaczy, no nie zdziwię się, jak się to skończy tym, że te osoby po prostu będą kolejne do zwolnienia,
no zobaczymy,
i tyle.
Tak,
no,
zobaczymy ile osób, przede wszystkim nie wiem ile osób ma ten związek zawodowy, czy cała firma jakby się tam stwierdziła, że przyłączamy się do związku, czy jest to naprawdę niewielka ilość osób w firmie, bo wtedy to jakby, jeżeli to jest niewielka osób, ilość osób, to wtedy wiadomo, co się dzieje. To no po prostu tak. Związek zawodowy jest, ale nie ma już osób w tym związku zawodowym. Ale no to ma być niby związek nie tylko w CD Projekcie, ale ogólno jakby taki polski związek zawodowy związany z grami komputerowymi, co nie? Zobaczymy. Ja życzę, żeby ta inicjatywa przeżyła jednak i żeby to troszeczkę znormalizowało pewne rzeczy, bo no powiedzmy najbliższy okres nie będzie należał do najciekawszych. Zresztą to mamy już na zachodzie, bo zwolnienia, wszędzie zwolnienia. I był taki moment, kiedy mówiliśmy o tym, że QA w BioWare założyło związek zawodowy, co nie? No to BioWare się,
no
pozbyło, to BioWare się pozbyło całego QA.
Ale zdziwienie, nikt się nie spodziewał
i
tego.
I cały ten związek zawodowy, który był zrzeszony w BioWare, to zniknął najzwyczajniej w świecie. Czyli wzięli zewnętrzną firmę, która ma się zajmować QA i nie ma już więcej tego związku zawodowego. Telltale Games z kolei też miało zwolnienia. Po ostatnim fiasku ich ostatniej gry, czyli The Expanse, na podstawie serialu.
A tak, bo było The Expanse, The Telltale Series.
Właśnie to jest dobra reakcja typu, a bo było faktycznie. Nikt nie widział.
Bo nikt o tym nie pamięta,
tak,
po prostu.
Nikt o tym nie pamięta. Ja mam w ogóle wrażenie, że ta formuła, którą Telltale miało, to już się wyczerpała.
Ona się wyczerpała już na poziomie pierwszego The Wolf Among Us, przepraszam.
Tak, i no drugie jeszcze jest w produkcji.
No ja
zobaczymy,
wiem, pamiętam.
To wyjdzie.
To znaczy czekam na to, akurat to było dobre, ale potem był wysyp po prostu gier na zasadzie takich jak Telltale, bo było na przykład...
Każdy próbował.
Było Life is Strange, było Guardians of the Galaxy, był Batman... Było coś tam jeszcze, rany boskie, ile tego było.
Pamiętaj, że Telltale robiło strasznie dużo swego czasu gier.
No tak, Borderlandsy były.
Że oni wypuszczali jak po prostu maszynowo dosłownie to. Wiesz, no były, są opowieści takie, gdzie gość był w Telltale był tak. Najpierw pracował w Telltale, firma padła, były zwolnienia. Później przyjmowali z powrotem, to wzięli gościa z powrotem, później znowu zwalniali, to były zwolnienia i teraz już wiesz, już taka kolejny raz zwolnienia z Telltale.
O nie, co teraz?
Co teraz? No teraz to prawdopodobnie dalej szukanie pracy, no a rynek jest niestety bardzo słaby w tym momencie, bo powiedzmy sobie, niełatwo jest, no kryzysowa sytuacja na świecie pod względem finansowania. Gry to nie jest jakby najbardziej potrzebna rzecz i też nie jest rzecz, która jest najbardziej stabilna, powiedzmy to tak, jeżeli chodzi o zyski.
True.
Stąd jakby znalezienie finansowania jest ciężkie. Banki tak łatwo już nie dają.
No, powiedzmy sobie tak, no drugiego Baldur's Gate'a 3 w najbliższym czasie nie będzie.
Nie będzie. Też zwalnia Naughty Dog, bo pamiętaj, że było coś takiego, że mieli mieć multiplayerowego tego The Last of Us.
Tak, tak.
Który najpierw miał być jako DLC do dwójki.
Do dwójki, ale nie będzie go koniec końców.
Tak, a koniec końców to skasowali i w związku z tym też się u nich zwolnienia biorą. Wiesz, ostatnio mieliśmy też informacje o zwolnieniach w Creative Assembly, więc tego jest tam sporo i prawdopodobnie przyszły tydzień nie będzie się niczym różnił i dostaniemy kolejną garść newsów.
To znaczy, powiem ci tak, wali mnie w ogóle po całości to multi The Last of Us, bo ja sobie tej gry nie wyobrażam jakkolwiek w multi.
Ja wiem, ale wiesz, to no zawsze szkoda, że ludzie tracą pracę nie ze względu na swoje jakieś tam...
No, masz rację.
Nie ze względu na swoje błędy, tylko ze względu...
Tylko na głupie decyzje po prostu z rządu zazwyczaj.
Ludzi na górze, no tak. Ludzi na górze zazwyczaj to nie jest kwestia taka, wiesz, nawet kwestia taka, no bardzo często ci ludzie robią grę, którą nie chcą robić, ale zarząd się uparł, chce, bo jest Games as a Service, bo to teraz popularne i zanim ty to dowiedziesz, to już przestaje być popularne i nagle kasują projekt i ciebie wywalają na zbity pysk, no.
Właśnie tak.
No niestety, tak to wygląda i tutaj niezbyt przyjemna sytuacja, dlatego mówię, związek zawodowy w CD Projekcie to jest coś, co jest interesujące i mam nadzieję, że się będzie miało powodzenie, bo to jednak troszeczkę chroni przed utratą pracy. Tam minimalnie, bo minimalnie, ale jednak. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o gry komputerowe. I przejdźmy dalej, bo na planszę, bo ty wsparłeś jednak Dragon Eclipse.
Tak, ja nie mogę się powstrzymać. Ta gra wygląda za dobrze po prostu. Więc ja sobie wsparłem tą grę na poziomie tego wsparcia za 400 zł z hakiem.
Nice.
Czyli tam mi wchodzą
dużo
wszystkie
plastiku.
Możliwe... Znaczy, nie wiem, czy dużo plastiku, zobaczymy. Wiem, że na pewno wszystkie dodatki, wszystkie możliwe boksy, które miałem dostać, dostanę ogólnie. Najgorsze tylko będzie to, że poczekam sobie do września przyszłego roku.
Ale to normalne, jeżeli chodzi o Kickstartery. Wiesz, jeszcze będziesz miał ten moment, kiedy będziesz musiał im podać adres wysyłki i tak dalej,
tak,
i tak dalej.
Tak, tak,
no, ale, to było na Kickstarterze,
nie,
czy
na jakimś... Na GameFoundzie
na GameFoundzie było. Okej, czyli to jest... To jest też międzynarodowy. To jest głównie właśnie
tak,
dla planszówek. To jest głównie dla planszówek. Okej. Dobrze, zgadza się. No to wsparłeś to, ja nie wspierałem. Ja stwierdziłem, że sobie daruję.
Ja to wsparłem jeszcze z jednego powodu głównego, no. żeby zobaczyć do jakiej horrendalnej ceny to wleci, kiedy to wejdzie do retaila po prostu. Do sprzedaży detalicznej.
No tak, później resell jest... horrendalny faktycznie, bo to potrafi 2-3 razy tyle kosztować.
Więc podejrzewam, że ta gra pewnie wleci z wszystkimi pudłami pewnie na jakiś absurdalny poziom, około 2000 zł pewnie będzie kosztować.
No i jest nowa gra od Rebela?
Tak, to jest taka mała gierka, bo to jest przede wszystkim, może nie mała, taka średniej wielkości. To jest karcianko, kafelkowa gierka. To jest jedna z tych, które znacie na przykład w wersji kotkowej, czy jednorożcowej, czy to jagodne. Także to jest jedna z tych gier z tej serii, co się nazywa Zaklinacze Cienia i to wyszło parę dni temu. I to jest gra polegająca przede wszystkim na zarządzaniu zasobami, bo im więcej zasobów macie, tym więcej zaklęć możecie rzucić, tym bardziej udoskonalić swoją księgę zaklęć możecie. Macie dostęp do większej ilości zaklęć i tak dalej, tam sobie oczywiście dostawiacie kafelki, kolorowe karty. No i w to przede wszystkim można zagrać wszędzie, bo to niewiele miejsca zajmuje. Także ja polecam.
Cena... Podróżna gierka, jak rozumiem.
Tak, można tak powiedzieć. To znaczy, wolałbym to zagrać na jakimś mniejszym stoliku niż w samochodzie na przykład, ale no powiedzmy, że da się. Jakby się
no
uczy,
ale bierzesz, się jedziesz gdzieś na weekend, nie bierzesz ze sobą, nie zajmuje
no
dużo
tak,
miejsca
oczywiście.
W plecaku.
Pewnie.
Zawsze możesz to przepakować, jeżeli to na przykład jest gierka, która nie zajmuje nawet dużo miejsca w pudełku, to można to przepakować do czegoś
nie
innego.
No, do plecaka wrzucisz na luzie.
Wiesz, to miałem, mam znajomych, którzy na przykład w torebkę foliową na przykład parę gier w jednym pudełku trzymają.
Pewnie, jak najbardziej.
Bo się zmieszczą i można sobie podzielić to jakoś sensownie i przewieźć łatwo pociągiem, czy wiesz, czy nawet na rowerze, jak ktoś dziś jedzie.
Tak, no ja lubię te rebelowe gierki, bo one są szybkie, tam partia góra pół godziny. Także naprawdę fajnie, szybko się w to gra i tak jak powiedziałem, jest śmiesznie, śmiesznie kolorowo, arty wyglądają bardzo ładnie. I cena też nie jest jakoś straszająca, bo ona kosztuje lekko ponad stówkę, a podejrzewam, że jakby poszukać po necie, to nawet znajdzie się może i nawet taniej.
Tak, bo
trochę.
Te ceny na sklepie Rebela zazwyczaj są wyższe niż w innych mniejszych sklepach internetowych.
No, dokładnie tak.
Dobrze, i ty jeszcze masz na koniec groch z kapustą, że dorwałeś się do Mid Journey. I generujesz pewnie memy.
Nie generuję memów w drugą stronę. To znaczy to się wzięło stąd, że załapałem się za to Mid Journey, bo miałem szkolenie w pracy z użycia AI w różnych segmentach zawodu, którym się zajmuję. I w sumie doszedłem do wniosku, że w sumie czemu nie? Bo ja wiem, że jesteśmy przeciwko robieniu artów, ilustracji przez AI.
Wiesz co, to jest dla mnie, jeżeli robisz to dla siebie, po to, żeby się pobawić, to nic w tym złego nie ma, to jest zabawka jak każda inna, co nie?
Tak, ale nie używam tego komercyjnie, nie mam zamiaru tego używać komercyjnie, ale to jest znakomite narzędzie na przykład na potrzeby tworzenia sesji RPG, uważam.
No, powiem tak, no, wydawanie dużej kasy na artystę, który też będzie bardzo zajęty i ma inne rzeczy bardziej komercyjne do głowy, żeby dwie rzeczy na sesję zrobić, to czasami bez sensu. Z drugiej strony, tym Midjourney też trzeba troszeczkę umieć się posługiwać i...
Tak, no tam trzeba wpisywać prompty oczywiście, ale powiedzmy, że Midjourney w tym momencie i na ten moment jest już, powiedzmy, tak nakarmione ilością treści, że rozumie nawet zdania. Co prawda znaczy... ja to wpisuję po angielsku, nie wiem jak po polsku.
Wiem, że kolega miał z tym problemy i jednak później musiał jednak do artysty się zgłosić parę rzeczy.
Są pewne rzeczy, których Midjourney mi na przykład nie zrobiło. To może tak w dużym skrócie, bo nie chcę tego jakoś mocno przyciągać, ale na przykład wczoraj poświęciłem sobie wieczór na po prostu na generowanie sobie artu z moimi postaciami z dedeków, a mam dużo postaci porobionych. Czy to te, którymi grałem, czy to te, którymi jeszcze nie grałem, a będę grał. I miałem bardzo duży problem z wygenerowaniem artu morskiego elfa. Bo Midjourney, no za cholerę, nie chciało zrozumieć, co to znaczy blue skin albo navy skin i po prostu no nie chciało. I
nie
za każdym
ma
razem robiło
typu.
Mi postać po prostu z niebieskimi włosami, nie wiem czemu, nie rozumiem.
Ma problemy tego typu, kolega też miał problem i mnie pytał jak to zrobić, ja mówię, a ja skąd mam wiedzieć? Ja po prostu sobie narysuję, jakby potrzebował i nie zajmie mi to jakoś dużo czasu, a czasami wiesz, kwestia jest taka, to też ma pewne ograniczenia, też nie wszystko rozumie, ma problemy jednak cały czas z prawami autorskimi i tak dalej, to wiadomo, i też mam wrażenie, że to się na pewnym momencie zatrzymało troszeczkę i nie idzie dalej do przodu, bo jakby są jakieś limity po prostu samego modelu i wciąż generuje czasami dziwne rzeczy, ale to inna sprawa.
To prawda, no czasami trzeba generować po kilka razy, bo na przykład ręce są źle zanimowane, czy coś tam innego, czy broń. No ale ogólnie to jak się uprzeć, to naprawdę fajne rzeczy można tym osiągnąć. Rzeczywiście niekomercyjnie, dla własnego użytku.
No to jest zabawka jak każda inna, co nie?
No tak.
Problem, wiesz, jakby to jest pytanie, na ile to przetrwa ze względu na koszty, jakie generuje to.
Wiesz co, wczoraj rozmawiałem, znaczy wczoraj, no na szkoleniu w pracy rozmawiałem z panią, która się zajmuje tym, właśnie AI w różnych aspektach życia. I powiedziała, że AI w najbliższych latach na pewno nie padnie, wręcz przeciwnie, bo najbardziej opłacalnym zawodem ma być tak zwany AI Engineer Prompter, czyli że...
Nie, to jest nieprawda. To jest w takim wypadku ona ci chcieć... Prompter to jest najgłupszy zawód. To w życiu nie chwyci jako coś, co będzie rzeczywiste, to jest mrzonka. To jeżeli chodzi o AI, problem z tym jest taki, że trzymanie farm tego jest bardzo kosztowne. To żre strasznie dużo prądu, do tego hardware do tego jest bardzo kosztowny i w tej chwili Midjourney i wiele tych OpenAI-ów ma problem taki, że te subskrypcje nie zwracają się tego, co kosztuje to.
Okej.
Okay. Czyli to jest kolejny taki Silicon Valley rzecz, którą wymyślili, a która nie zwraca pieniędzy. Do tego dochodzą problemy z prawami autorskimi i tak dalej i z użyciem komercyjnym. Więc to nie jest coś, co jest pewne, że to będzie super zawodem w przyszłości. Nie, wcale nie.
Okej, okay, no ja się nie znam, ja tylko powtarzam to, co usłyszałem.
No wiesz, wiesz, no jeżeli jest osoba, która to promuje, to wiesz, jaki ona ma swój w tym udział, co nie, jakby no czego tak chce, żeby było, co nie, wiadomo. Ale zobaczymy, ja jestem trochę bardziej sceptyczny do tego. Może na tym skończmy dzisiejszy odcinek.
Okej.
Okay. To by było na tyle. Przypominamy, że mamy inne jakby też media niż podcast.
Media społecznościowe,
tak. Że mamy społecznościowe media, które są na Facebooku, są na Mastodonie, są na Discordzie. Link do Discorda, jak zawsze, gdzieś tam znajdziecie bez większego problemu. Polecamy się na Discordzie, bo na Discordzie można do nas łatwo dość napisać i odpowiedzi będą bardzo szybkie. Oprócz tego przypominamy, że jesteśmy też na YouTubie. O ile nas nie słuchacie na YouTubie, bo YouTube jakoś tam pomalutku sobie rośnie. Więc polecamy się jak zawsze Spotify, nie Spotify, też jakby tam, gdzie lądujemy pierwsi, czyli zawsze na Audioboom, czyli podcastowym typowo serwisie. Dziękujemy za to, że nas posłuchaliście i do usłyszenia za tydzień, bo za tydzień powinien być normalnie podcast.
Dokładnie tak, więc dziękujemy serdecznie i taka jeszcze ciekawostka dla was, że będziemy się starać podcast skracać właśnie do tych półtora godziny, żeby...
Tak, staramy się, żeby on miał w miarę taką skondensowaną formę, żeby to nie były 3 godziny lania wody. Oczywiście czasami się zdarzy, że będzie dłużej, bo temat tego wymaga, ale raczej 1,5 do 2 godzin podcastu będzie takim standardem.
Tak, dokładnie tak. Więc będzie mniej, ale będzie to bardziej skondensowane.
Tak, więc jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia.
No, dziękujemy. Do usłyszenia, trzymajcie się, nara!